Dzień dobry, cześć i czołem.
Pytacie, skąd się wziąłem?
Kluski zrosowe.
Świetnie. Bardzo oryginalnie. Widzę, że nie nagrywaliśmy od 3 miesięcy. Co tam słychać?
Spoko, no. Zima. Dzisiaj Blue Monday.
Nie, poczekaj. Patrząc na to, kiedy ja to wrzucę, jest środek lata.
Zima, nagrywamy, jest Blue Monday. I co? I
jak tam urlopiki, słuchacze? Ja w ogóle chciałbym pozdrowić serdecznie wszystkich, którzy nas słuchają, czyli Kaczora, pana Pawła, pana Dawida. Marcin, ty będziesz słuchał?
Zobaczymy.
Ja nie.
Przepraszam, chciałem ten tekst wrzucić. Wiecie, kiedy wrzucę ten tekst? Wrzucę ten tekst, jak będziemy mówić o Vikings Gone Wild, bo to nikogo nie będzie interesowało. Pamiętałem, że mam powiedzieć ten tekst dzisiaj w materiale. Mi się popieprzyło, że będziemy gadać o innej grze.
Dopisz sobie do tych home ruli.
Dopiszę sobie, tak. Za mało jeszcze gra się w Vikings Gone Wild. Sneak peek, bardzo będzie gorący materiał, że Vikings Gone Wild będzie, więc wszyscy na to czekają, nie?
Tak czy inaczej. Vikings Gone Wild 2.
Tak czy inaczej, patrząc na frekwencję, serdecznie pozdrawiamy Kaczora, pana Dawida, pana Pawła oraz 10 innych osób. Za różnica, nie? Jakby, które słuchają. Wojtek pozdrawiam. Nie wiem, kto tam jeszcze. No i co? Dzisiaj pograne 9.
Któreś tam.
Które po długim czasie wrzucimy i Marian, czy nie honory?
Oczywiście, że ja. Oczywiście.
Ostatnio pograne nagrywaliśmy 3 miesiące temu i w tym czasie się mało spotykaliśmy i w puli jest tylko 9 gier, w których graliśmy z tobą.
Miło.
A resztę nagramy znowu osobno z
Kurtyzem. Dobrze.
Co tam masz?
Blackout Hong Kong, to świeżutko.
Świeżutko, graliśmy 2 dni temu.
Graliśmy 2 dni temu. Gra w to, że jest w Hongkongu ciemno, czego zupełnie w niej nie czuć.
I nie widać.
I nie widać.
Bo jest ciemno.
Nie, no, gra miała mieć klimat, ale klimat się odkleił od gry, więc jest mechanika.
Nie wiem, czy miała mieć klimat.
Nie wiem, no taka sugestia, no, że masz blackout, że jest ciemno, ta mapa jest, że niby jakieś rzeczy robimy, ale efektu z tego żadnego nie ma. To, no, ale to nie ma żadnego znaczenia w sumie, bo gra polega na tym, że jest mechanika i w nią grasz.
Gra.
Jest też echo.
Echo.
Nie, co można o niej powiedzieć mądrego?
Mądrego?
Całkiem... będzie ciężko.
Dobra, przestaję. Mów.
Całkiem spoko się w sumie grało.
Ja się bałem, że się odbijecie z Kaczorem. Znaczy, tak? Że będziecie mieli zawiechy i że
nie.
Tak, trochę za ciężkie.
Nie czułem ciężkości tej gry tak naprawdę. Jakby to programowanie surowców mi jakoś ładnie wchodziło, nie miałem z tym żadnego problemu.
No bo te ciężarówki dają zarąbistą elastyczność. No nawet ich nie masz, to punktami możesz.
W połowie gry nie miałem ciężarówek, napieprzałem punktami już.
A ja skończyłem tą drugą partię, tą partię co wami grałem, chyba z 2 czy 3, bo jakoś się tak dostosowywałem.
No musiałem sobie jedną kolejkę zrobić taką, żeby wypluć się z 3 tych ciężarówek i później się nagle okazało, że ich nie ma. Ale z drugiej strony ty, Marcin, w ostatniej chyba walnąłeś tam za 5 punktów te ciężarówki, więc
tak.
O, to się zdarza.
Żeby zabić 14.
No więc właśnie, to się opłaca. Komboski, silniczki, troszeczki. Jakoś to tam sobie fajnie chodzi. Ten system z discardami, które się tam największy ściąga i one się tam odkładają. Całkiem przyjemny, można sobie tam tym zarządzać jakoś fajnie.
Coś innego.
Coś
bardzo,
innego.
Bardzo fajnie.
Tak, to, że te...
Ja propsuję.
Tak, ale to spoiler.
To, tak, że dla słuchaczy te... generalnie robię drugą grę i trochę jest na podobnych zasadach, jak właśnie te blackouty, Mombasy i tak dalej. Jak się okazało, a nigdy wcześniej nie grałem w gry Fistera, a tu się okazało, że koncept właśnie grania kart na discardach i odzyskiwania już był, ale
tak,
inaczej.
Nie rotującego deku.
Tak.
Tak, mimo że masz i tak tam rynek. Fajne jest też to w sumie, że jak masz kartę, która coś robi, oprócz funkcyjnych, ale kartę, która zarabia jakiś surowiec, to nie jest sztywna karta zarabiająca, nie wiem, drewno, kamień i coś tam.
Tylko
że
zależy.
W zależności od tego, jak ci się wylosują kostki w danej turze, to te karty są innymi funkcjami. To jest fajne. To robi taki, z jednej strony nie przekminisz wszystkiego, a z drugiej strony urozmaica.
Tak.
Każda rozgrywka jest trochę inna, każda kolejka jest trochę inna. Nie budujesz się na coś jednego i nie jesteś kamiennym baronem.
Z drugiej strony też fajne, że te kolory są trochę powiązane. W sensie kostki mają swoje regiony, w których
tak.
Częściej wypadają, więc możesz trochę sobie pod tym kątem planować.
Aczkolwiek ja na pierwszej grze o tym zupełnie nie myślałem, bo było tego troszeczkę za dużo.
Znaczy my też w pierwszej dnie, a w drugiej zaczęliśmy zwracać uwagę.
Planowanie, jakie karty kupujesz, jakich specjalistów
kupujesz,
jakby wiesz na co liczyć danym specjalistą, nie?
Tak. Więc to przyjemnie. No wiadomo, no, gra ma kilka płaszczyzn i tempo trzeba wyczuć, jak szybko się budować, czy zdążysz te questy porobić w odpowiednim czasie, jakby nie zablokować się, na przykład mi się wydaje, że się trochę zablokowałem na tym, że próbowałem zrobić ten układ tam do tego
układ kart,
questa,
kolorów kart,
kolorów kart do tego questa, który odblokowuje
czwarte
miejsce i w ten sposób sobie zablokowałem na kilka tur żółte karty. Dwie. Jedyne dwie karty żółte, które miałem. A jakoś nie stać mnie było, żeby z misji zrobić trzecią, więc przez długi czas w ogóle żółte kostki mi odpadały. Więc tu też trzeba troszeczkę tam wyczuć te tempa, kiedy się dokładać, jak szybko po te domki cisnąć i dzielnicę zajmować. Fajna, mi się podoba.
Tak, jest dużo takich warstw interakcji.
A nie jest ciężka.
Dużo kombinowania.
O dziwo.
Czy chcesz więcej punktów z kart wyciągnąć, czy chcesz się szybciej przerabiać, żeby szybciej się rozwijać po mapie. Mhm. I no jest sporo fajnego kombinowania.
Tak.
Tak, ale mnie się wydaje, że... Miałem jedną uwagę, jak mówiłeś, ale na razie powiem to, co pamiętam. Mnie się wydaje, że dosyć, że bardzo ważne jest szybkie odblokowanie czwartego discardu, bo to ci pozwala nie tylko na szybsze resety, ale też robisz o 1/3 więcej efektów
a to
w swojej
sporo.
Turze, a to jest sporo. I w związku z tym mnie się wydaje, że jednak ktoś, kto już zaczyna z żółtym specjalistą jako quest, albo nawet z dwoma, bo tak się może też wylosować, ma potencjalnie możliwość wcześniej zdobyć żółte karty do swojej rotacji, i dzięki temu ma troszkę większą elastyczność, jak stworzyć ten układ dwóch fioletowych i dwóch żółtych. Bo to jest specyficznie, fioletowych masz...
Mhm. Nie, na startowej ręce masz dokładnie tyle kart, żeby zrobić ten układ.
Ja wiem, ale ja mówię o elastyczności, a nie o możliwości zrobienia tego. Tak, ja nie mówię, że tego się nie da zrobić, tylko mówię, że ja na przykład miałem z tym problem, bo gdzieś tam żółta poszła do czegoś innego i już klops nie zrobię tego. A nie wykupiłem potem żadnego żółtego specjalisty, dopiero po drugiej grze się tego nauczyłem, że ja chcę mieć szybko żółtą kartę specjalisty, żeby sobie zwiększyć elastyczność na to, żeby w momencie, kiedy akurat mam 10 monet, mieć ten układ gotowy.
Tak, bo tych fioletowych i tak chcesz rotować, bo oni coś robią.
I to mi się nie podoba, że wydaje mi się naprawdę, że to jest bardzo ważne, bo do końca gry, jeżeli chcesz wygrać, i tak chcesz odblokować oba te questy poboczne, które dają ci po 10 punktów. A odblokowanie czwartego discardu wydaje mi się naprawdę mocne w early game'ie. W sensie im wcześniej, tym masz większy profit z tego.
No cóż, no ja się nie zgodzę.
Tak, trochę może szkoda, że te jakby układy odblokowujące to dla każdego są takie same. Znaczy się, że wszyscy mają na żółte i fioletowe, a nie na... Ale może też czegoś wynika.
Ja bym raczej powiedział, że to, że ten stricte układ, który ja uważam, ten bonus za naprawdę istotny, on ma stricte układ na jeden kolor. A to nie jest jakaś mechanika czterech różnych kolorów startowych. Mhm. Zrób cztery różne, spoko. To wtedy masz dużo elastyczności, żeby to zbudować.
Okej, okay. No tak, to mogłoby być ciekawsze w sumie, bo tak to i tak byłaby sytuacja, że ty by się wylosowała planszetka z czerwony plus fioletowy, a misja na niebieski i żółty, więc... I tak byś był w depto, niezależnie od koloru. Okej, okay, ale generalnie gierka przyjemna. I do, tak, na pewno tak. Do, chętnie do obmacania dalej.
Tak, znaczy ja się generalnie zgodzę. Mnie się spodobała tak, że po pierwszej partii ja przez kilka dni codziennie myślałem o tym, że zagrałbym znowu i tak sobie w głowie mieliłem, kurczę, jakby to zrobić, jakby to zagrać inaczej, czym otworzyć. Oczywiście drugą rozgrywkę od razu położyłem, bo coś tam mi nie poszło. Za bardzo chciałem pójść we wszystko i nie pykło, ale mimo, że przegrałem, miałem takie kurde, ale fajnie było. Dobra gra. Po zastanowieniu jednak mam jeszcze taką inną uwagę, która mi się trochę nie podoba, czyli, znaczy inaczej, nie do końca wiem, czy mi się podoba to, że w każdym momencie możesz za punkt zwycięstwa kupić ciężarówkę. W sensie z jednej strony tak. Fajne jest to, że są ciężarówki, które dają elastyczność. I to mi troszkę przypomina motyw z Zamków Burgundii, gdzie też mamy 6 wyników na kości, gdzie coś tam pobierasz, i masz żetony robotników, jak ich wydajesz, to możesz sobie zmienić, że ja, a to szóstkę to jednak to jako piątkę. Fajnie, że jest mechanizm do elastyczności. Ale tutaj jest to posunięte do takich granic, że w zasadzie, tam trochę punktów wydam i tak zrobię to, co potrzebuję. Nie masz tego... Znaczy ja rozumiem, że jakbyś szedł w opór takie, wali mnie to, wydaję punkty, to byś przegrał. Ale naprawdę to nie jest duży koszt i chociażby jeden z tych odblokowywalnych bonusów za postawienie domku, że wydaj paliwo i dostań dwie ciężarówki. Naprawdę? W sensie, no nie?
Zupełnie. Nie wiem, czy nie. Jakby no to ci oszczędza punkty.
Jeżeli używasz ciężarówek. Ja mówię, przez całą grę zużyłem dwie albo trzy.
Jest 10?
No okej, okay, no to nawet gdybyś używał dużo ciężarówek, to mówi kup za paliwo 2 punkty. I okej, okay, no to jest okej.
Okay. A to czekaj, bo trochę nie rozumiem zarzutu. W sensie z jednej strony mówisz, że za łatwo kupować ciężarówki za punkty, a mówisz, że nie potrzebowałeś wykorzystać nawet startowych
ciężarówek. Tak, bo gdyby nie dało się kupować ciężarówki za punkty, to one byłyby... Bo ja starałem się ich nie wydawać. W sensie, jeżeli nie musiałem, to ich nie wydawałem. I dobrze mi szło z tym. Nie, naprawdę, ja ich nie kisiłem jakoś strasznie. Po prostu poczułem, mogę zrobić, ograć to w ten sposób, jest okej. Okay. Może mi się jeszcze przydadzą, żebym nie tracił punktów gdzieś w endgame'ie, kiedy będę naprawdę potrzebował coś tam wyrwać, kiedy to będzie kluczowe. Ale gdyby tych ciężarówek nie było za punkty, to wtedy na przykład ten bonus, że sobie produkuję te ciężarówki, dawałby mi jakby nowy pasyw w grze, taki, że kurczę, jestem bardzo elastyczny i mogę się bawić bardziej grą i obchodzić system.
No, no to chyba bardziej masz zarzut do tego bonusu, że jest taki niefajny, a niż znaczy, tego, że jest...
Znaczy inaczej, że traci...
On przestaje być atrakcyjny,
tak, przy tym.
Bo ja nie muszę się... Jakby pójście w ten bonus, gdyby ta elastyczność nie istniała w grze, byłoby pewnym przygotowaniem się na losowość gry.
Ale to, zabezpieczeniem ale to skupianie się na tym jednym bonusie, a tam z tych bonusów na szczycie planszetki, to większość jest takich. Jakby on się nie wybija jak dla mnie na nim.
Może mnie w ogóle to, że ciężarówki można dowolnie kupować za punkty, umniejsza całemu temu rondlowi na kościach. Że tak naprawdę w sumie to... Wiesz co, to tam...
Wiesz co, ja się nie zgodzę, bo to jeżeli drobne dostosowania robisz, to cię nie będzie kosztować. Jeżeli nagle na kompletnie drugą stronę przejeżdżasz, to cię bardzo kopnie po
tak, ale tak. No, to jest moje zdanie. No, moim...
A jakby nie było z kolei tego kupowania za punkty i byś się jednak wyprztykał z tych, bo to czasami jest tak, że się wyprztykasz. To nie jest tak, że... Znaczy ja przynajmniej nie robiłem tego wtedy, kiedy chciałem sobie zoptymalizować kolejkę, żeby była lepsza, tylko czasami po prostu były tak gówniane rzuty kostkami dla mnie, że nic do moich misji nie pasowało, tak?
Tak, i wtedy to
była zmarnowana kolejka byłaby po prostu.
No, ale to trochę tak, że powinieneś sobie te trzy questy, które ci leżą, zrobić tak, żeby one wymagały różnych zasobów, a nie, że liczysz, oczywiście, że ci wypadnie jeden, nie?
Wiadomo, że to była... No,
to nawet nie jest kwestia tego, że questy masz różne, bo nieraz nawet nie masz możliwości kupienia takich questów, które będą różne, a nieraz nie masz też możliwości pod tym kątem, że na mapie musisz się w jakiś konkretny sposób rozwijać. Też, żeby uniknąć straty punkty za ciężarówki.
Albo masz na rynku ciekawe karty pod swój build i tak dalej.
Wtedy jesteś zdany na takie questy, jakie leżą i na takie zadania, jakie leżą i na takie wydawanie zasobów, jakie tam jest.
Tak, więc to daje ci tą elastyczność, a tak to by cię kopało, że ta tura idzie w plecy.
Ja tu właśnie w drugą stronę pójdę. Gdyby tego nie było, to byśmy przyoczyli na tą grę i mówili, że kto to tak stwierdził, że nie można w ogóle nic dostosować i w ogóle co za głupie.
Tak, i wtedy byśmy mówili, że to jest random na kościach, komu się wylosuje dobrze, ten wygrywa, komu się wylosuje źle, to płacze.
Jak dla mnie to jest właśnie bardzo, w sam raz jest wtrafione póki co. Na razie przez te dwie gry miałem jedną taką, gdzie zszedłem idealnie z ciężarówek, że żadnej nie musiałem za punkty kupować. I drugą, gdzie faktycznie już wyliczyłem, o tutaj zarobię więcej punktów, to mi się opłaci wydać się ciężarówki. Mhm. Więc od dwóch stron to poznałem i jakby nie miałem zastrzeżeń.
Okej. Ja jeszcze powiem jednej rzeczy, która mi się nie podoba, zwiat. Dla mnie to jest mega przyklejona... Znaczy nie podoba, to jest tak, ogólnie. Ta gra mi się bardzo podoba, zwiat mi trochę nie pasuje. Dla mnie to jest przyklejona taka mechanika, trochę która jest w grze po to, ja rozumiem po co ona jest, bo to chodzi o płynność kart na ręku. Dzięki zwiat, istnienie zwiatu w grze zachęca cię do tego, żebyś kisił dużo kart na ręku.
Albo umożliwia ci zejście z kart, żebyś mógł je przerotować i odpalić ptiki.
Tak, i pozwala ci na odśmiecanie w ogóle. To jakby też...
No raczej, znaczy dla mnie bardziej to akurat niż tamto pierwsze, bo często było tak, że o nie, mam 6 kart, to nie zrobię rotacji. No to może zrobię zwiat, nawet gówno zwiat, ktoś tam mi umrze.
Wyjdę mniej więcej na zero,
no,
może
ale
troszkę
zrobię
na plus,
te
ale
zmniejszę
sobie rękę.
Które dadzą mi, nie wiem, 5 punktów czy coś tam, nie?
Tak.
To zawsze jestem do przodu.
Ja w sumie w większości i przez większość czasu tak go traktuję, jako takie narzędzie do umożliwiania dociągu kart.
No, a już się uda jeszcze jakieś zasoby dodatkowe wyciągnąć, coś z tego będzie ciekawego.
Tak. Poza tym, jeżeli chcesz iść bardziej w karty na rynku, które wymagają pewnego układu kart, a nie zapłacenia zasobów, to musisz budować te układy, a żeby budować układy, musisz raczej schodzić z kart z ręki, żeby zdążył się zbudować układ i masz raczej mało kart na ręku i przez to ciężko ci jest robić zwiat.
To prawda.
A kiedy tak nie idziesz w takie questy, tylko idziesz w resursy, to możesz sobie co i raz robić te resety, znaczy co i raz, wiadomo, to jest limitowane do tego, ile masz kart na ręku i tak dalej. Ale nadal możesz to ten moment tego odzyskania kart trochę przesunąć w inne miejsce i dzięki temu masz więcej kart na ręku i bardziej idziesz w zwiady. Więc ja rozumiem, po co on jest. Rozumiem to. I to jest dobrze przemyślane. Ale nie podobają mi się w nim dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to, że to jest element pamięciowy, ja tego po prostu nie lubię.
To popieram.
A druga rzecz jest, jestem zirytowany, że nie pamiętam, gdzie tam coś leżało. Ja po prostu tego nie lubię w grach, to jest totalnie subiektywne. A druga jest taka, że w zasadzie jak tłumaczę grę, to ja wolę ominąć zwiat, bo on jest zupełnie odklejony. Wszystko mi się w grze zazębia, a ten zwiat jest taki, że okej, wiecie co, zwiat wam opowiem później, na razie zróbcie resztę, wtedy to się wszystko łączy w głowie. Dobra, to teraz jeszcze raz wytłumaczę, o co chodzi ze szczegółami i wtedy mówię w ogóle o zwiadzie. Bo jakby jego nie było w grze, gra byłaby konceptualnie dokładnie tym samym.
Tak i nie. W sensie, no straciłaby na elastyczności znowu.
Tak, odśmiecania. I tak dalej.
Ale jestem też ciekaw, czy on nie będzie faktycznie jakiś bardziej atrakcyjny, gdy jeśli w niego pójdziemy. Bo jakby on ma, zwiat ma jakby dwie warstwy. Jedną właśnie taką, że służy jako narzędzie do odśmiecania, a teoretycznie ma też tą warstwę, gdzie można by w niego zainwestować, naprodukować GPS-ów.
Wyrywać i te lepsze nagrody.
Tak, i wtedy faktycznie jakieś istotne nagrody z niego wyrywać. No. I jestem ciekaw, czy to by faktycznie była dobra ścieżka.
A jak Kaczor zaczął robić, że miał tam kilka bonusów już gotowych i miał wyższy zwiat, tylko że dorzucać to GPS-ami, wyciągać te dyszki.
Tak, on nie doszedł do lepszych nagród.
Nie, nie doszedł.
Więc tak, no jakby jest w tej grze jeszcze do eksplorowania troszkę.
I może on wtedy się objawi.
Ale ogólnie jest fanowa, tak generalnie. Tak fajnie łaskocze mózg. Bardzo, bardzo fajna sprawa.
No tak, no mówię, oprócz tej pamięciowy, gdzie jaki zwiat jest, szczególnie, że to nie jest gra na pamięciówkę. Jakbyśmy grali w memory, no to wiadomo byłoby, że masz fokus na zapamiętywanie rzeczy, ale tu masz fokus na totalnie co innego. I nagle musisz sobie przypomnieć, co było 2 godziny temu na tym kaflu.
Znaczy musisz jak musisz.
No znaczy musisz, nie musisz, no ale jeżeli chcesz wyciągnąć bonus jakiś, no to... I jeżeli podglądałeś to w jakimś celu, a nie dla jaj, no to trochę tak.
Ty byś chyba jeszcze, Marcin, chciał wspomnieć o długości gry, nie? Tobie to nie pasuje. Mówiłeś, że trochę za długo dla ciebie była. Tak po pierwszej partii mówiłeś.
Czy tak mówię po pierwszej partii? Szczerze już mówiąc nie pamiętam.
Okej, okay. A po drugiej? Znaczy teraz? Jak masz wrażenie?
Trudno mi powiedzieć. Jakby są gorsze gry pod tym względem.
Tak. Ja bym właśnie chciał...
Nie, wiesz co? Ona nie jest taka zła, bo jest sporo elementów symultanicznych. Tak. Nawet ostatnio o tym rozmawialiśmy.
Tak. Mhm.
Że w sumie... Nie masz czasu specjalnie
się nudzić?
Pomyśleć o tym, że czekasz, bo wiele rzeczy robisz naraz, tylko czasem się zdarza, że ktoś tam przymęczy. Mm-hmm.
To jest tak, ja to też wiele razy chwaliłem, że kurczę, co chwilę coś się dzieje. Nie, ja nie czuję w ogóle, że czas upływa. Znaczy wiadomo, ona nam zajmuje te 2-3 godziny, ale no nie ma downtime. Nie, ja nie czuję downtime, więc super, naprawdę. Mm-hmm.
Tak, to też była różnica chyba odczuwalna pomiędzy pierwszą naszą grą a drugą. Myśmy w pierwszej też trochę więcej możli, a w drugiej już to dla nas zaczęło być płynnie i tylko właśnie osoby, które pierwszy raz grają, to trochę tam jest takie lekkie zderzenie ze wszystkimi możliwościami.
Pierwsza, 1/3 rozgrywki i to jest połączenie sobie kropek w mózgu, jak to wszystko działa.
Tak.
Ja miałem tak za pierwszym razem, a wy też mówiliście z Kaczorem, że mieliście taki początek, a potem popłynęło fajnie.
Tak, aczkolwiek to też nie było, sorry, już ostatnio, tylko że to nie było też do końca tak, że ja... Nie wiem, jak wy to odbieraliście oczywiście, że długo kminiłem, bo mi się kropki nie łączyły. Po prostu bardziej bym powiedział, robiłem głupie ruchy, bo mi się kropki nie łączyły, ale jakiś flow gry był w tym.
Tak. Bo to
nie zamulałem przy tym chyba.
Takie było też, znaczy moje na pewno takie było odczucie, że po prostu w pierwszej grze miałem takie wrażenie, patrzyłem parę kolejek później, że tu źle zrobiłem, teraz bym inaczej zagrał. A w drugiej to od początku już wiedziałem, okej, to chcę robić i nagle widziałem też inne warstwy, typu tam te rozkłady wyników na kostkach i tak dalej.
Także fajna gra.
Tak. Bardzo spoko.
Zaskakująco.
U mnie do jakiejś takiej topki trafia.
Względem szaty graficznej bardzo dobra.
Tak, ja się w ogóle bałem tej gry, jak je zobaczyłem, nie? Że to będzie jakieś ciężkie Eurosuchar.
Bo tak to sugeruje dużo płaszczyzn.
Mnóstwo tych ikonek, to w to. Jak już wszystko masz gdzie patrzeć na kartę, tu zysk, tu koszt i tak dalej, to już...
Ale symbole na kartach i znaczy ogólnie, gra, jeżeli chodzi o symbole, symbolikę i oznaczenia różnych elementów, jest do kitu. To, że mam wrażenie czytelnych rzeczy.
Dla mnie bardzo czytelne.
Ja mam wrażenie właśnie, że jest bardzo spójna.
Może, ale...
Niektóre te karty mają kilka warstw, że jeden, drugi, jedna, druga, trzecia warstwa, to tam się trochę dużo dzieje dla mnie. Ale to tyle.
Znaczy wydaje mi się, że... A może mi się mylą gry? Nie. Chyba.
I ogólnie polska edycja jest spoko, bo w oryginalnej, i tu jeszcze na tej mapie, my na mapie mieliśmy tak, że jak jest jakiś obszarek, jakiś punkcik, to jest jeszcze taki rozbłysk wokół, nie? Na oryginalnie nie było rozbłysku, jak ktoś położył kostkę, to nie było widać koloru pola.
Okay. O, cudownie. No.
I w ogóle kolorystyka mapy była bardziej zwalona. To było coś strasznego. Jak zobaczyłem na BGG, jak to wygląda, no nie dziwię się. A tutaj w ogóle nie miałem problemu z tym.
Nie, tu raczej chodziło mi o tych, na przykład, co ludki robią. Jak tłumaczyłeś i patrzyłem na ikonografię, która tu niby objaśnia na kartach, co się dzieje z jaką akcją. Pamiętam, że z Kaczorem mówiliśmy, że to nie jest czytelne i że to nie do końca to mówi. I jakby, jak wyjaśniłeś, to już zaklikało, że ten rysunek znaczy to, ale jakbym miał to czytać bez wyjaśnienia, to bym nie domyślił się, o co chodzi.
I to były co, punkty dla lekarza, czy...?
Już teraz sobie nie przypomnę dokładnie, ale wydaje mi się, że gdzieś w okolicach kart z ludkami coś było. I możliwe, że na czymś jeszcze. Gdzieś tam w objaśnieniu na planszetce.
A, no i kolorystyka tych żetonów GPS-u. Żółty, czerwony, fioletowy, są tak podobne te kolory, to jest takie słabe.
Czy tak, tam trzeba po nagrodach patrzeć po prostu.
Tak. A, tych kwadratowych?
No.
No. To jest tak, to jest też dramat.
Ale fajnie.
Graficznie mogłoby być lepiej, mechanicznie jest całkiem spoko.
Bardzo fajnie.
No. Jedziemy dalej.
Dobra, lecimy dalej.
Marta, teraz
włączam limit czasu 5 minut, żebyśmy pilnowali. Słucham.
Na pewno będziemy.
Martwa zima. Twój tytuł wylosowałeś.
Tak, martwa zima.
Coś,
a to ja mam mówić.
No jakby tak wylosowałeś, myślałem, że to wszystko, co chcesz powiedzieć o tym.
Martwa zima to jest...
Gra, którą znamy od lat, a ostatnio sobie odświeżyliśmy.
Tak, powiedziałem, że to jest gra o zombie, która fajniej stoi klimatem niż większość gier o zombie.
Jest to dla mnie, a ja bym powiedział, że jest to najfajniejsza gra ze zdrajcą, która nie jest tylko o tym, nie jest grą mafijną, tylko taką, że coś więcej się dzieje i jest zdrajca lub nawet nie jest zdrajca. Dla mnie to jest najlepsza gra tego typu.
No, no ona ma taki klimat survivalowaty, nie? W zasadzie, że gdzieś tam łazisz, jakieś zbierasz zasoby, gdzieś eksplorujesz, coś robisz, próbujesz questy. Znaleźć, questy są, no to, to tak. I te zombie, no może samych zombie nie ma jakoś tam wybitnie, ale klimat takiego zombie survivalu trzyma.
Tak, bo w większości przypadków to w tego typu gry są takie bardziej zero-jedynkowe, że przegrywacie albo wygrywacie, a tu w sumie to tak, okej, przegraliśmy, ale fajna historia się tworzy. Mhm. Przynajmniej akurat nam tak te rozgrywki podchodziły ostatnio.
Zwłaszcza, że to nie jest tak, że wszyscy dobrze wygrywają, tylko ci, którzy zdążyli zrobić swojego questa.
No.
Bardzo czuć ten klimat takich ekip, nie? Że nie, my teraz tego nie zrobimy, mamy swoje sprawy, nie?
Tak, jak i to? W sumie za to też cenię tą grę, że to nie jest takie... W większości gier ze zdradzą jest tak, że robisz coś, co nie jest idealnie służące naszemu celowi i jesteś zdrajcą. Byłeś zdrajcą, okej, przegrałeś, koniec.
Tak, że jest... alfujemy i ustalamy, co jest najlepsze, ustalamy plan, tak?
I bardzo widać, że zdrajca próbuje coś świrować.
Tak. A tutaj każdy ma jakiś swój plan i to jest duży plus.
Tak, w naturalny sposób wychodzi, że nawet jeżeli jesteś dobry, to i tak musisz robić rzeczy, które jakoś tam niekoniecznie służą grupie.
No, no i też to podkładanie kart, jakby to już wzięte jest z konceptu Battlestar Galactiki i Odmętów Grozy, znaczy Odmętów Grozy później. Battlestar Galactiki, czyli są te obiektywy i my podkładamy karty i one mogą być dobre lub złe, jeżeli pasują lub nie pasują. Spoko, działa. Fajnie. I jest to element dla zdrajcy. Fajnie działający. Jeszcze jest fajne to, że widać, skąd te karty pochodziły. Ej, kto był w bibliotece? Kto grzebał w bibliotece? Mhm. Zdrajca też chce jakoś tam jeździć tam, gdzie są inni, nie? Żeby brać karty stamtąd, gdzie są inni gracze.
Tak, być częścią drużyny gdzieś tam.
No, bardzo fajne jest to, że nie masz jednej postaci, tylko wiele, że to jest twoja ekipa. Ona może być większa lub mniejsza. Aczkolwiek to też jest takie, kurczę, trochę kontrowersyjne, że jednak zdobywanie tych outsiderów i zwiększanie swojego firepowera, ile ty możesz robić akcji jako gracz, no dużo to daje przewagi nad innymi.
Jak się trafi już.
No jak grałem ostatnio, to byłem zdrajcą i inni mieli trzy kostki, powiedzmy. A ja miałem chyba 6 czy 7, bo znalazłem sprzęty na to i outsiderów znalazłem.
O.
No i prawie w cuplach wygrałem, tylko losowość mnie zabiła. W sensie rzut kostką, ale to też było zajebiście filmowe. Ja miałem takie, dobra, to ja teraz tak, zżeram wszystkie puszki, nie? Z tym strzelam, zabiłem morale, już są na tam dwójce czy coś.
Tak, już wychodzisz przez bramkę,
ja już wychodzę.
Chcesz położyć te ładunki i w tym momencie z zapleców.
Tak, i dokładnie, wyskoczył na mnie zombie. Ja chciałem wszystkimi moimi postaciami zablokować pole, w którym szpitala, gdzie do questa były potrzebne leki, żeby jeszcze nie mogli zrobić questa głównego. Jeszcze tam chciałem po prostu fizycznie zablokować całą lokację moimi ludźmi. I co? Przyjechałem jednym, przyjechałem drugim, czwarta babka miała jechać na paliwie, trzeci jechał, bam, ząbek. Zdech mi typ, no i teraz pytanie, czy zdechnie następna osoba. Jeżeli tak, moral spadają na zero, jest koniec gry. Zdechła, koniec gry. Nie zdążyłem zrobić mojego questa, bo zabrakło mi tam jednego czy dwóch przedmiotów.
No bo ta zapadła chyba akurat nosiła przedmioty,
tak, które potrzebowała. Tak, ta co akurat spadła miała pistolet, a ja potrzebowałem ile broni. Mega filmowe. I mega emocjonujące, jakby... Wszyscy przegrali i wszyscy się dobrze bawili i wszyscy mieli in your face na koniec, nie?
No i fajnie, że gra, w którą w sumie gramy, nie, no nie gramy, ale graliśmy x lat temu, bo to nie jest nowa gra, cały czas sprawia radość i działa.
No i cała warstwa narracyjna i system tych crossroadsów jest super, że te eventy nie są odklejone na zasadzie, no to teraz czytamy na główek Warkham, uwaga, a wszyscy... Ale o co chodzi w ogóle, nie?
Ale po co? Już czytaliście
kiedyś. Nie? Jeden gracz czyta warunek? Aha, dobra, jak gracz aktywny będzie podróżował, to wtedy powiedz stop. Dobra, no i siedzi cicho, nie? Jak ten gracz rzeczywiście gdzieś jedzie, wtedy stop! Kiedy dojeżdżasz na miejsce lokacji? Okazuje się, wszystko jest mega wpisane w klimat. To jest mega, bardzo spoko. Mm-hmm. No. Mega. Jakby ktoś mówi, że za dużo mówię mega. Mega to jest. Super mi się to podoba. Czy coś mi się w tej grze nie podoba?
Losowość.
Nie, właśnie mówię, że...
Bo to jest taka gra przygodowa. To jest bardzo gra przygodowa. Ja to zrozumiałem dopiero ostatnio, że to jest gra przygodowa, która jednak pozwala na bardzo dużą kontrolę tego wszystkiego i daje bardzo fajną warstwę zdrajcy.
Tak, właśnie jak teraz wróciliśmy, to też takie pierwsze mówię, zaraz, aha, czyli 1/12 na kostce to jest, że tracę postać zasadniczo nie mogę sobie nic zaplanować. A okej, to tak gramy.
No, najlepszy był przykład drugiej rozrywki, zaczynamy drugą rozgrywkę, jestem zadowolony, mam gościa, który jak jeździ od lokacji do lokacji, to nie rzuca kostką. Pojechałem, zagraliśmy z dodatkiem Raxon. Pojechałem do Raxon, robię eksplorację, tam są podobne jakieś zarobiste sprzęty. Ale jak się eksploruje, to za kością. Eksploruję, rzuciłem ząbek. Nie mam gościa. W pierwszym ruchu. Pierwszy ruch, w pierwszej kolejce. Nie mam gościa. A swoją drogą dodatku Raxon nie polecam osobiście. Nie ma tam nic ciekawego.
Tak, on tylko utrudnia grę.
No. Będziemy testować bandytów jeszcze, to zobaczymy. Bo w końcu zagraliśmy raz, no, zagrajmy w Corebox. Ale ludzie chcieli, stwierdzili, nie zmieniajmy gry, grajmy drugi raz. Ja tak w sumie spoko, nie mam problemu. Dodajmy Raxon, zobaczymy w końcu, po tylu latach, dodajmy dodatek do gry, nie?
No tak, bo my wtedy chyba na podstawki graliśmy, nie? Tak, 100 lat temu.
Tak, zawsze na podstawki, bo zawsze jest zagrajmy, a potem się zapominało o grze, nie?
Tak. W sumie dzięki temu Raxonowi się zorientowaliśmy, że to jest druga gra od tego samego wydawnictwa, która nam się spodobała.
Tak, bo to Marcin tak mówi, Raxon, gdzieś była korporacja Raxon.
Jakoś znajomo brzmi. Mhm.
Poszedł do pudełka Spectre Ops, no Raxon.
Aaaa.
I się okazuje, że obie gry są od Plate Hat Games i stąd tu gigrosuwerek.
Fajnie. No, dobra. Też mi ten Raxon z czymś kojarzyło się.
Martwa zima super, myślę, że lecimy dalej.
No oczywiście i to od 1,5 minuty.
Oczywiście jak najbardziej. Trzecia gra, którą wrotowałem, to jest taki trochę Blast from the Past, ponieważ jest to Bloodborne, gra karciana. Dorzuciłem to, ponieważ ostatnio zagraliśmy w 5 osób, po raz pierwszy.
Dorzuciłeś to, bo było 6 gier.
Mam zupełnie inne wrażenia z gry. Gdybym zagrał w Bloodborne po raz pierwszy na 5 osób, to więcej bym tej gry nie usiadł.
O.
Początek gry, pierwsza połowa gry była taka, że nikt nie był w stanie skrzywdzić potwora, a potem pójść w sen tropiciela. Jedyne krwi, które udawało nam się zmagazynować, były na zasadzie, mamy specjalne skille z dodatku, typu jak zranisz potwora bronią dystansową, to od razu sobie weź i zmagazynuj krew. Kaczor gra na taką metę, że on tylko byle postrzelić i magazynuje sobie po jednej krwi.
To nietypowo.
Tak, no bo jak masz 5 osób, to masz 4 przeciwników, a jeszcze nam się wylosowało tak, więc generalnie zwiększę PvP, wszystkie broni, które biją PvP, jest ich więcej, a nam się wylosowało, że było ich dużo. Więc no ciągle...
No tak.
Ciągle ktoś krzywdził innych i ciągle ginęliśmy.
A jeszcze bosek nam się taki karający trafił. Może
tak.
Jeśli potwór zwykły, którego bijemy, nie zostanie dobity, to tam wsadza nam głęboką ranę wszystkim.
Ci, którzy go skrzywdzili, a nie poszli w sen tropiciela, otrzymuje to takie, wiesz, że przesuwasz sobie maksymalną ilość punktów w kategoriach, w których on tam jest chyba, czy coś takiego. Więc pierwsza kolejka, 3 osoby poszły w sen tropiciela, a 2 się nie skumały i... Aha, czyli nie zdobyły nowej karty, zdobyły tam jakieś jedną krew czy dwie, którą zaraz straciły, bo taki damage leciał, a jeszcze straciły te maksymalne kapy na trofeach. I było takie, matko, drama.
Tak, a to, że jak się gra na 5 osób, to jeszcze każdy potwór ma tam 2 HP więcej chyba, tak?
No, to
nie pomaga.
Na tego bossa. Znaczy powiedzmy, okej, no ten boss to była jedna rzecz, tak? Ale to PvP... Połączone z tym, że wyszło dużo broni PvP na start, było straszne.
Tak, a kostki też temu sprzyjały. Bo to tam, tak. Tam samo to, że tam jest ten system. Ile tam? 2 ścianki są na każdej kostce? Z plusikiem
tak,
chyba?
Z plusikiem, no.
1/3 przy rzucie, że rzucasz dalej, w nieskończoność potencjalnie.
Tak, ja tam...
Bardzo dobrze wchodziło
tak,
tym razem.
Ja w którymś momencie tak rzuciłem i tak było 10 damage'ów, nie? Ja tak mówię, haha, a potem, a nie, czekaj, ja przecież też nie zdążę zmagazynować krwi. Bo moja meta w tej rozgrywce na przykład wyglądała tak, że miałem broń, kupiłem broń, jak tylko się pojawiła, która mówiła, jak zagrasz tę broń, to w tej kolejce, póki tą broń masz jako aktywną, nie możesz stracić niezmagazynowanej krwi. No. Więc ja robiłem tak, że w pierwszej kolejce atakowałem potwora i zdobywałem trochę krwi, a ja w drugiej kolejce, jak już byłem ranny, to nie szedłem w sen tropiciela, bo to było ryzyko, że mimo redukcji 50% zginę, tylko wykładałem tę broń, no i teraz jest... I liczyłem na to, że potwór mnie zabije. Bo jeżeli nie zabije, to ta niezmagazynowana krew w poprzedniej kolejce zostaje, bo mam wyłożoną tą laskę, a ja, ponieważ zginąłem, idę w sen tropiciela, więc ta krew się magazynuje. To była moja meta. Więc możesz sobie wyobrazić, jak wyglądała ta rozgrywka.
Wygrała ci grę w połączeniu jeszcze z tą runą, którą miałeś.
Tak, tak. Bo moja runa była, że jak biję wręcz, to robię dodatkową ranę. Więc ja w pierwszej kolejce biłem wręcz, więc robiłem więcej krwi, a potem robiłem tą laską. No ale to było takie rzeźbienie. To było rzeźbienie w możliwościach, jak wybrnąć z tej sytuacji, która się stworzyła.
Cudowne.
To było straszne. Bata zagrała, stwierdziła, mega gówno, nie gram to więcej. Ja mówię, nie dziwię się. Jak gra pierwszy raz, to oni też by nie chciałby więcej grać.
Ale to jednak ma intuicję.
A dziwne, bo dziwne to, bo wydaje mi się, że na BGG ta gra jest optymalnie rozpisana, że na 5 osób fajnie działa, czy tam na 4-5.
Może ludzie tak lubią.
Ja powiem, że na 4 spoko.
Ale
już na 3 bym
wolał. Z dodatkiem czy podstawka? Bo w dodatku w sumie dużo broni dochodzi, które biją sojuszników.
To może to jest ta różnica.
No. Podstawcy takich raczej mało było. Tam się bardziej biło już w potwory jako takie. No. To może robić różnicę.
Możliwe. Tak czy inaczej, no, Bloodborne potrafi pokazać swoją mroczną stronę. Tyle chciałem powiedzieć.
Kliku, kliku, pyku, pyku, coś tam źle kliknęło.
Odzyskaliśmy sobie mini test tamtej gry.
No i zajebiście, jest średnio 5. Jetpack Joyride, znowu na świeżutko, bardzo dobre gry mi wyciągasz, takie co grałem dzisiaj albo przedwczoraj. Jeszcze pamiętam, co to było. To jest bardzo mała, śmieszna gierka, która jest bardzo mała i śmieszna. Generalnie chodzi o lataniu jetpackiem po laboratorium na podstawie Tetrisów.
Tetris, gra na czas. Tak. Gra czasu rzeczywistego. Nie lubię takich gier.
Gra na czas, ale nie na czas. Znaczy w sensie, kto pierwszy, ten kończy.
Jest praktycznie na czas.
Tak, ale nie na stały czas. W sensie nie masz klepsydry czy coś tam.
Tak, tak działa wszyscy... na czas. W większości.
No chyba, że masz klepsydrę. Dobra, tak czy inaczej, no, wybieramy ze wspólnej puli Tetrisy i próbujemy przelecieć przez cały ten laboratorium. Fajna, śmieszna, szybka gierka. Tak naprawdę. Trochę trzeba przykminić tam przy tych Tetrisach. Trochę się człowiek powkurza, bo nie ma jak tam obejść. Dynamicznie, no bo na czas. Ale nie irytujące jak dla mnie. Więc fajnie.
Tutaj bym postawił pewien znak zapytania, ponieważ no, graliśmy to 2 razy.
No dobra.
Podoba mi się. Wszystko działa, wszystko się spina i jest to gra czasu rzeczywistego, którą ja lubię i mam ochotę do niej wracać. Ale... Nie zgodzę się z tym, że nie jest irytująca, bo jak ci źle pójdzie runda i widzisz, że wszyscy zdobyli te 15-20 punktów, a ty zdupiłeś, bo albo się pomyliłeś, albo no zafiksowałeś się na jakimś kościele, no źle ci poszła runda, nieważne, źle ci poszła runda. Zdarzyło i widzisz, że ty masz te 5 czy 9, to już wiesz, że nie wygrasz.
No wiem, ale to nie irytuje mnie.
A nie byłeś w takiej sytuacji?
Byłem. Dzisiaj?
Ty dzisiaj przegrałeś trochę drugą, tak?
Tak, miałem 9 punktów w drugiej.
Ale ty jesteś ogólnie w tę grę dobry.
No tak, 20-25 punktów średnio wyciągam na każdą.
W pierwszej grze też po prostu waliłeś do przodu, zbierać monety, po prostu
Szło elegancko. Tutaj pierwszy raz spaprałem jedną rundę. Nie czułem się zirytowany. Wiedziałem, że raczej nie wygram, bo to jest, no chyba, że wy się turbo poślizgniecie. Ale na tyle fajnie mi się układa te rzeczy i jakby ten mały pucel, jak przelecieć laboratorium i jak najwięcej z niego wykręcić. Na tyle mi dużo frajdy sprawia, że w sumie to nawet się nie skupiam na tym, czy wygram, czy przegram i ile z tego punktów wyciągnę. Samo układanie mnie bawi.
No, mnie też bawi.
Więc mogę sobie nawet tam od czasu do... No, chyba, że ciągle będę przegrywał, no to wiadomo. Żadna zabawa, jak ciągle przegrywasz. Ale póki to od czasu do czasu człowiek się potknie, to jak dla mnie lajcik, okej, okay, nadal fajna gra, nie irytuje się.
Ja o ile zwykle robię jakieś takie tetrisowe, to no tak w sumie średnio. Pierwsza mi w ogóle nie podeszła, bo właśnie przez to, że to jest taka presja czasu i w sumie trzeba się wposobywać.
Zresztą późno graliśmy jakoś na koniec, tak. Tam po północy.
No, wtedy to mi po prostu tak wyszło, że zupełnie bez żadnej radości i jeszcze do tego mi tam nie szło, więc też jakoś się specjalnie z niej nie cieszyłem. Dzisiaj w sumie stwierdziłem, dobra, to jest taki random, to po prostu będę grał na pałę jak najszybciej przelatywał i może dzięki temu trochę mi lepiej szło.
No bo to chyba chodzi w tym, tak. Jak się okazuje. Ja tak robiłem od początku i to może dlatego mnie to bawi bardziej.
Jakby tak patrzeć obiektywnie, to w sumie to jest taka gra dosyć losowa, bo raz, że zależy jakie masz planszetki, dwa, że jakie ci się bonusy trafią po rundach.
Te planszetki za mnie nie robią żadnej różnicy.
O, i czasem potrafi być taka, że masz... No ja miałem taką w pewnym momencie, że...
Czasami zrobię sobie taką sytuację, że wsadzę coś tak, kurde, nie no, to bez sensu, teraz nie wylecę, ciężko jest.
Ale nie, to w konkretnych sytuacjach, jak akurat tam, nie wiem, masz przelatywać albo nie przelatywać przez naukowców i niektóre układy trochę to psują, a to jest w mniejszym stopniu.
Znaczy ja miałem taką dzisiaj sytuację, że w połowie laboratorium się okazało, że te ostatnie kafle, które zostały na... Dopiero do połowy doleciałem, te ostatnie kafle, które zostały na stole, nijak nie jestem w stanie ich użyć. I wylecieć dalej. Mm-hmm. I miałem freeza. Tak. No, technicznie się nie dało tego zrobić po prostu.
Tak, bo wybieraliśmy te kafle i w sumie zostawały takie same.
Tak, zostawały takie krótkie, grube. Tak, bardziej niż długie i wąskie.
Tak. No plusem jest to, że ona jest generalnie raczej krótka, więc ta losowość aż tak bardzo nie boli.
Nie, to w ogóle żadna losowość nie boli. Dla mnie to jest bardzo fajna gra zręcznościowo.
Tak, nie bolała cię losowość, jak dostałeś gadżet Zamroź Czas? Który...
Znaczy na gadżetach, z gadżetami mi się też, to jest tam jedno małe, ale to jest to, że czasami się przy tej grze tak irytują, takie zniechęcenie. Zwłaszcza, że jak pierwszą zdupisz rundę, to masz takie, nie, jeszcze dwie rundy, a już widzę, że nie mam szans.
No tak, to fakt.
Jeszcze trzecią to tam wszystko jedno, bo już się liczymy. Druga to już tam, no dobra, ale w pierwszej mi dobrze poszło, nie? I już tylko jeszcze jedna i będzie koniec. Ale z gadżetami mi się, ogólnie tak, konceptualnie to, że są dodatkowe misje, mi się podoba, bo że to nie jest tylko latanie, bo to by mi się znudziło po dwóch grach. Więc fajnie, że są te misje, to jest super. Fajnie, że są gadżety, ale mi się troszeczkę nie podobały dwie rzeczy. Jedna jest taka, że te gadżety naprawdę są nierówne i czasami masz tak, że miałeś najlepszy wynik, więc wybierasz jako ostatni, a i tak dostajesz coś super. A czasami jest tak, że w końcu ci dobrze poszło, tak jak miałem dzisiaj. W końcu miałem najlepszy wynik i dostałem tak beznadziejną kartę, że w ogóle nie użyłem nawet. I to tak trochę mech, ale okej, no to jest nadal krótka gra, to już wszystko wybacza jej format i długość. Ale jedna rzecz, którą bym zmienił, to jest to, że no jednak ja chciałbym po już na przykład po drugiej rundzie sprawdzać, ile mamy sumarycznie punktów, żeby ten, kto najbardziej przegrywa w ogólnym rozrachunku, wybierał sobie jako pierwszy gadżet. A nie, że mu akurat w drugiej rundzie poszło dobrze, ale ogólnie to przegrywa całość, a wybiera jako ostatni. No nie, no chodzi o nadgonienie wyścigu, no.
Dobra, okej, to nie mam z tym problemu. Miałem wtedy problem, jak o tym mówiłeś, bo to ja byłem najgorszy i wtedy bym nie wybierał pierwszy, ale to taka tylko chamska prywata była. Zasadniczo chyba tak. Te gadżety też nie robią jakieś super dużo roboty, mam wrażenie. Znaczy zależy od gadżetu dużo.
Fajnie zwiększają regrywalność.
To na pewno, ale to jeżeli chodzi o jakby to, czy wyciągnąłeś lepszy czy gorszy gadżet w ostatecznym rozrachunku...
Nie wiem, czy wpływa na punktację,
nie wiem, czy wpływa.
Ale subiektywnie na to, że coś kupsztala...
Tak, subiektywnie bardzo wpływa. W sensie ja tak na koniec pierwszej i drugiej rundy się cieszę, że właśnie będą gadżety i ten taki zastrzyk dopaminki, o, co się wylosuje.
Będę se zarabiał na czymś tam, nie?
A ta trzecia to jest taka, a, to wszystko będziemy punktować, a, szkoda.
No tak.
A tą pierwszą to se przegram. No dobra, to tyle o tym tytule, nie? Zaskakująco dobry, byłem bardzo zaskoczony pozytywnie. Myślałem, że to będzie jakieś takie małe, zagramy i stwierdzimy, leci, a zostanie.
No i w sumie Marcin tak stwierdził, trochę.
Po pierwsze na pewno.
No. A teraz? Bo dla mnie to jest dobra gra.
Też nie powiem, że dobra, ale...
Limbo? Może być, tak?
Nie będę hejtował, jak będziesz
wyciągnął. Czyli Limbo.
No. Nie, dla mnie dobra, bo mi dobrze idzie, no. O dziwo.
Dobra. Co tam dalej mamy?
Nowy, wspaniały świat.
Wspaniały.
Czyli kolejne w sumie odkrycie tego miesiąca.
Tak, czyli kupione z rok temu czy dwa lata temu na wyprzedaży, w końcu odfoliowane. No tak, słuchajcie, jest taka gra, no już nie ma, nie jesteśmy na rynku, ale...
No tak, bo też jak siedzieliśmy i wymienialiśmy gry, to ją dopiero odcinałeś.
Tak.
Kurde.
Jest dużo takich gier, które leżą w kolejce.
Nawet nie z tego.
Od dawna, nawet z wyprzedaży jakiś. No nie ma czasu.
Nowy, wspaniały świat. Opowiadaj.
Tak, to jest gra, która na pierwszy rzut oka trochę przypomina Siedem Cudów Świata, bo do pewnego stopnia ma podobną strukturę. Najpierw jest draft kart, z którymi potem się coś robi, które potem generalnie produkują jakieś zasoby. Troszkę to inaczej działa, ale generalnie w miarę podobnie. Gra się cztery stałe rundy, więc gra jest w miarę zamknięta czasowo. Faktycznie jakoś tam godzinę nam zajęła.
To się nie
wiem. Partia.
Ale zaangażowanie było cały czas też. Ja, jak powiedzieliście, tak, że graliśmy godzinę, wiem, chyba żartujesz. Byłem pewnie, że 30-40 minut.
Tak, natomiast bardzo jest, chyba wszyscy się zgodzimy, że strasznie szybko się kończy względem tego, co chciałoby się zrobić.
Tak.
Zaczynam rozkręcać silniczek, zwiększam produkcję i no to zasadniczo to jeszcze raz albo dwa produkujesz i koniec, ostatnie punktowanie.
No, tak, ze względu na to, że to nie jest jak w Siedmiu Cudach Świata, że masz trzy rundy, które mają trzy osobne jakby deki, nie?
Aha.
I jeden jest bardziej nastawiony na wstępne rozkręcenie, ten pierwszy, ekonomii, a trzeci na głównie punktowanie.
Tak.
Tutaj to jest wymieszane. To w zasadzie czasami jest tak, że na koniec ci się trafiają szroty i to też trzeba o tym pamiętać, żeby te dobre karty punktujące gdzieś sobie tam wyłuskać, jak już są, a nie myśleć, że nie, teraz to za wcześnie.
Żeby nie przyhamować za bardzo rozwoju.
Dokładnie, więc tutaj jest spora płaszczyzna do wyczucia tematu, kiedy co. No ale dzięki temu, że nie wykładasz tej karty od razu i jak w Siedmiu Cudach Świata i ona nie jest aktywna od razu, tylko masz ten takie to tablo z fundamentami, które budujesz, to z jednej strony cię boli, no bo im wcześniej wyciągniesz kartę z produkcją, tym więcej tej produkcji zrobisz oczywiście, ale z drugiej strony to jakby to nie jest tak, że te karty w drugiej czy trzeciej erze, które punktują, się przepalają. Możesz sobie tam je powolutku ciułać gdzieś. Mhm. I ci gdzieś dolecą do czwartej ery.
Znaczy te, które się w endgame'ie punktują, tak?
Tak, o to mi chodziło. Tak. Te, które w endgame'ie punktują, jakie wyciągniesz w drugiej czy trzeciej erze i zaczniesz budować, to nie boli, bo one gdzieś tam się dociągną.
No, straciłeś
tak.
jeden resource potencjalnie.
Czy... Tak, tak, tak. Więc te fundamenty to ratują.
Bardziej kluczowym powiedziałbym jest to, żeby w pierwszej rundzie naprawdę się skupić na tym, żeby zrobić jak największą produkcję.
Tak, tak, i jak najszybciej.
Tak, bo ta pierwsza produkcja ci potem ułatwi dalszą produkcję.
Tak. Dobrze, że każdy produkuje gdzieś tam troszkę na start tych resursów, że mamy jakąś tam bazę, mhm. że to nie zależy wszystko od tego, co wyłożymy, nie? Ale naprawdę, ten early game się wydaje kluczowy.
Tak, i trochę jestem rozdarty, jeśli chodzi o funkcjonalność tych kart, bo o ile w 7 cudach było tak, że masz kartę, no to po prostu ona działa jak działa, wykładasz ją i tak będzie funkcjonować. A tutaj jest to, że możesz ją właśnie wykorzystać albo jako budynek, który zbudujesz, albo jako pojedynczy zasób, który natychmiast gdzieś tam dodasz do budynku, czy to do przytopienia na kryształy.
I to natychmiast jest o tyle fajne, że to jest natychmiast przed produkcją, tak? Więc możesz gdzieś przyświrować tak, i
tylko,
coś szybciej
tylko
zrobić.
Właśnie i tu się teraz taki trochę problem niejako pojawia, bo z jednej strony fajnie, że robimy draft i wykładamy sobie 7 kart i mamy czas na zdecydowanie, a z drugiej strony jest tak, że jak już właśnie skończy się draft, mamy te 7 kart wyłożonych, to się zaczyna taka faza mużdżenia. Mhm. Tak. Każdy siedzi parę minut i myśli, dobra, to chcę budować, czy to chcę zbudować, a to przytopić na zasoby, tak? A może jednak tak, a może tak? Jest taka zwiecha.
To trochę
jest. Na szczęście symultaniczna zwiecha.
Na szczęście symultaniczna.
Ale w endgame, jak już patrzysz, jak wyciągnę najwięcej punktów, to jest bardzo długa zwiecha.
Tak,
to już nie jest, że to sobie zrobię potem. To już jest, jak wyciągnąć...
Gra zachęca, żeby się przeliczyć, więc w sumie nie można mieć za złe, że wszyscy chcą się przeliczyć.
Tak, tak, to jest minus, fakt. Masz jednak
ale w sumie nawet z tym się zamyka w jakimś sensownym czasie, więc...
Tak, ale to może być ten czynnik, który podświadomie będzie mnie odrzucał od tej gry. Mm. W sensie ona nie jest taka prosta i elegancka, że siadasz, grasz i jest fajnie, tylko jednak ta perspektywa tej zwiechy może mi gdzieś tam z tyłu głowy blokować chęć wyciągnięcia tego pudełka.
Mm-hmm. Jeszcze pytanie też, na ile to jest kwestia ogrania, bo w sumie na razie jesteśmy po dwóch partiach.
Tak, a teraz sobie wyobraź, że sobie pograsz to z 10 razy i potem usiądziesz z nowym graczem. To będzie dramat, jeżeli chodzi o te różnice, ile ty już się rozkminiłeś.
Jest
tylko,
takie ryzyko.
A
jest.
Tam ktoś będzie kminił, żeby to w ogóle, wiesz, połączyć te kropki.
Pożyjemy, zobaczymy. Myślę.
Dla mnie to jest bardzo obiecujący tytuł. Mhm. Podoba mi się w nim to, że to jest nie tylko dziecko 7 cudów świata, to jest dla mnie połączenie 7 cudów i to, co się kiedyś nazywało Augustus, a potem zostało reimplementowane jako Via Magica, gdzie też mamy karty i też robimy tam jakieś, zakrywamy sobie kryształkami różne kolorowe żywioły i mówisz bingo, rozliczam kartę, dostaję nagrodę. I tutaj po raz pierwszy od tamtych gier, gdzie jednak Augustus był dla mnie zbyt losowy, a Via Magica trochę zbyt prosta, dostaję grę, która oferuje taką mechanikę w bardzo prostym ujęciu właśnie, ale nadając przy tym fajną głębię kminienia, ekonomii i tak dalej. Jest to super. Gra mi się ogólnie podoba. Jedno, co ma wielką obawę, to jest to, że jak się w nią ogramy, to jednak wszystko się będzie rozbijało o spread kart na początku gry i pod koniec gry. Gdzie już w trzeciej erze, no mi na przykład, jak graliśmy drugi raz, jak złoto podchodziły te karty. To, co akurat potrzebowałem sobie wydać na coś zasoby, podchodziło mi ładne punktowanie, że akurat tutaj za te zasoby, które już wiem, że produkuję, będę miał piękne punkty.
Tak, no bo to
albo
jest
to, czego akurat mi brakowało jednego zasobu, żeby coś tam dopaść, akurat jeszcze dostałem w ostatnich dwóch rękach i dzięki temu byłem w stanie coś dobudować i coś tam jeszcze doturlać.
Tak, a jeżeli jest tak, że ci nie podchodzi, no to jest bieda.
To jest bardzo otwarta pula poza tym. Tych kart nie używamy też wszystkich. Nie? Mhm. Tak, nie tylko to, kiedy wyjdą te karty, czy pod koniec nie będą ci się trafiały ręce, gdzie, na szczęście to jest draft, gdzie jednak dostajesz takie szroty nieprzydatne pod twój build, ale też czy w ogóle wyjdą karty, na które ty byś mógł liczyć.
Tak, bo jest w sumie sporo kart, gdzie jest tylko jedna kopia albo dwie. Tak,
więc jak już się tego nauczymy i będziemy myśleli, ok, ja tu robię się pod zielone, bo wiem, że zielone będą dawały 15 punktów, więc ja robię pod to i to nie wyjdzie. Mhm. Tego się obawiam. Mhm. Natomiast na razie początek nauki, te najbliższe kilkanaście partii wydaje mi się, że będzie bardzo fajnie.
Tak, no myślę, że pobawimy się trochę tą grą i trochę z niej frajdy będziemy mieli, nawet jeżeli nie będzie nieskończenie miało potencjału. No.
Tak, także plusik dzisiejszy. Jedziemy.
A, teraz ja rysuję.
No, dobrze. Tak wyszło.
To gra numer 6 na dzisiaj. Szok, że ja to trafiłem. Munchkin.
No proszę.
Wpadłem na szablony
pomysł. Bo jesteś manczkinem?
No to jest gra, od której ja zacząłem, no. I to jest gra legenda wokół mojej osoby, że jak się ze mną gra w manczkinie, to się nie da wygrać. Pojedynczym osobom się to udawało, ale były też partie, kiedy wszyscy siadali do tej gry i mówili, dobra, wiadomo, trzeba robić, trzeba dojechać Malasza, tak?
Tak.
Pierwsza zasada nasza, najpierw dojechać Malasza. I tak to wyglądało, a była też taka partia, gdzie wszyscy mieli też szósty, siódmy poziom, ktoś tam wbija ósmy, ja jestem na drugim, bo ludzie mnie cisnął ten i pamiętam, kiedyś do mnie rzucił, dobra, odpuśćcie mu już, nie? I wygrałem tę grę.
No i właśnie, dlatego się nie grało później w Munchkina. Przez długie lata, nie dlatego, że się znudził, nie dlatego, że były inne gry, tylko po prostu, no nie, sorry, z tobą nie gramy.
No co ja powiem, no jest to słaba gra ogólnie. Nie oszukujmy się, no Munchkin nie jest dobrą grą.
No nie.
Jest to długa gra. My graliśmy w Sylwka teraz co? 3 godziny, nie? Ponad.
Tak? Aż tyle? Nie czułem tego.
Tak, zaczęliśmy około 9, skończyliśmy po północy. To były ponad 3 godziny rozgrywki z 5 osób.
Nice.
Czyli to nie jest dobra gra, ale jest dobra zabawa.
Ale w tym czasie można zagrać takiego Blackouta na przykład. 3 godziny, nie? Albo w inną grę. W reinnowacji możesz zagrać w tym czasie.
Trzy nowe światy.
Albo w masę krótszych gier, które są na poziomie Munchkina, a jednak zagrasz wiele partii i będziesz miał z tego wiele więcej radości. Tak, to nie jest dobra gra. Ale ja w tą grę nie grałem wiele lat i stwierdziłem z sentymentu, a jest Sylwester, let's go stupid, nie?
Kiedy, jak nie dziś. No tak. Jeszcze 1 kwietnia.
No i w sumie północ przeszliśmy z tą grą, nie? No ale powiem szczerze, bawiłem się przed nią. W sensie to było fajne doświadczenie po wielu latach zagrać w tę grę i grając, wyciągając ją raz na parę lat na stół, wiedząc czym to jest, wiedząc co to będzie, wiedząc, że to będzie losowe, że ty możesz wyciągnąć plutonowego smoka na pysk i on cię zje i cię zabije i coś tam, wiedząc, że finish to jest na zasadzie, o, ktoś już ma 9 i zaraz wygra i to nagle ludzie wyciągają te karty, nie ma, dołącza mamuśka, nie ma, tracisz poziom, nie ma, coś tam i tych kart schodzimy, w tym czasie ludzie dochodzą na te 9 poziomy i jest w zasadzie, kto teraz wbije 10 i akurat się wszyscy wyprzytykali z amunicji, kto będzie miał tego farta, tak to wygląda, jakby sorry, tak to jest.
Po pierwsze, że się nie uda zatrzymać lidera.
Po pierwsze, jakby ja dorastałem jako gracz przy tej grze na początku. To jest ta gra wejścia, która ściągnęła przez wiele lat ze mną.
I widać efekty.
Że jestem Munchkinem. I że wygrywam w nią. I po drugie to, że mój egzemplarz to jest... ja jeszcze grałem Munchkina zanim to było modne. Już powiem tą ostatnią rzecz i powiem, oddam wam głos. Ale ja grałem w Munchkina zanim to było modne, zanim weszła polska edycja. I mnie to cieszy, bo tam są te angielskie żarty, które mi się bardziej podobają niż w polskiej edycji.
Które działają.
Znaczy, no, są też trochę inne. Ale mój egzemplarz to jest kupionych wiele dodatków tego klasycznego Munchkina. Do tego jeszcze dodrobione jakieś karty promo z internetu, gdzieś tam znalazłem coś, a dodrukuję i wsadzę sobie w koszulkę, coś tam. I jeszcze wyłapane jakieś klasy i rasy, które są wyłapane nie tylko z innych dodatków, że a tutaj z greckiego to wezmę sobie fauna, bo to się wpisuje, a tutaj z tego wezmę, nie wiem, tam jakiegoś drwala, z jakiegoś tam fairy tale munchkin, ale jeszcze fanowskie jakieś. Alchemik, gigant, coś tam wybierałem takie i te wszystkie rzeczy, których nie powinno być w moim egzemplarzu, dałem po jednej kopii. Jest taka gigantyczna sterta stosu drzwi i wiesz, że tam jest jedna karta jakiegoś samonera, jedna karta giganta, jedna karta syreny. Jak ona się trafi, to powiem, o, to jest ta super rzadka rasa, która się zazwyczaj w ogóle nie trafia w grze. Jest jakieś doświadczenie przygodowe w tym, albo są mini dodatki typu Fairy Dust, albo Munchkinomikon, który ja też już dodałem zasadę typu Munchkinomikon nie działa, nie dodajemy go, ale on jest dodany w deku chyba skarbów. Po prostu wsunąłem mu plecki skarbów. Ktoś może znaleźć Munchkinomikon i nagle nam się włącza moduł Munchkinomikonu i ja wtedy mówię, słuchajcie, zasady są takie, nie? Jest Munchkinomikon, który działa tak, nie? Albo Fairy Dust, jeżeli ktoś zabije, nie wiem, chyba są 2 czy 3 stworzenia w całym deku potworów, które mają nazwę Fairy. Ktoś zabije Fairy, ja mówię, stop, wchodzi moduł Fairy Dust, bo ktoś zabił wróżkę, rozsypał się pył wróżkowy, gramy teraz nowym modułem. Taka przygodowość tego, mnie to bawi, przepraszam, ale mnie to po prostu bawi. Tyle chciałem powiedzieć i tak zająłem prawie cały czas antenowy. Proszę.
No ja ostatnio nie grałem, więc...
Sentymentalnie polecimy. Z czym się, kiedy ty ostatnio wygrałeś?
Najbardziej to mi się kojarzy z tłuczeniem w to w opór, jak byliśmy w Gdańsku na wakacjach. No. W zasadzie każdy wieczór kończyliśmy tłuczeniem w
Mączkina,
tak, aż do odcięcia praktycznie, aż Beata stwierdzała, że ma dosyć już. Było
nie, poniżej. Jednak go nie pokonamy.
Tak, jednak było już po niej widać, że już, ona już to chyba to wali i woli spać niż grać. Ale to było dzień w dzień w sumie i to najbardziej mi się chyba z Mączkin z tym kojarzy. I to tak wyglądało, tylko że my byliśmy te 15 lat młodsi,
no.
Bo to tyle, minęło. I 15 lat mniej doświadczeń w grach, więc to było zabawne wtedy. To było zabawne, aczkolwiek irytujące, że w sumie co nie robimy i się fajnie bawimy, to i tak ty nas rozjeżdżasz, wygrywasz i wyciągasz jakieś śmieszne typu a dołączę, ale za coś. I kurde, te twoje wszystkie deale nad stołem na tamtym poziomie. Tak. Bo później to już się troszeczkę pewnie się doświadczyliśmy z tym, się. Ale początkowe gry z twoimi dealami nad stołem tak. I kurde, nie wiesz, czy chce, on cię zrobi wała zaraz, czy nie zrobi, czy to może nie jest taki zły dla ciebie deal, a może jest. I teraz przekminianie, czy... A wiadomo, że on zawsze wygra. No, to było też...
Tak, to było na zasadzie takie, że ty masz potwora, który daje jeden poziom i dwa skarby. Ja mówiłem, dobra. To ja ci pomogę, ale za wszystkie skarby. I to była różnica, czy ja powiem za wszystkie skarby i czy to przybijesz, czy powiem za dwa skarby.
Tak.
Jak powiem za wszystkie skarby, ja powiem, dobra, to wchodzę i dogrywałem. Dobra, to jeszcze mami dochodzi, tutaj coś tam, bonusy, dodatkowe skarby. Ja mówię, a potem zabijam to wszystko lampą Aladyna i nie ma za to leveli, ale umawialiśmy się, że wszystkie skarby dla mnie, tak? No tak. To siup!
No, takie...
Warning był kluczowy zawsze w tej grze. Na co się umawiamy?
Tak. I póki znasz grę bardzo dobrze, to wiesz, czego się spodziewać. A jeżeli grasz, znasz grę przeciętnie, to zazwyczaj dostaniesz...
To ci Michał wymaczki.
Dokładnie. Więc dlatego w pewnym momencie przestaliśmy w to grać, bo Michał.
No, ale też bardzo ważne w tej grze jest mówienie, nie no, ja nie mam jak im przerwać, nie mam tych bonusów na ręce, przykro mi, ktoś inny musi wydać swoje karty, a potem jak przychodzi moja finalna bitwa, to nagle się okazuje, że mam tego w cholerę i te bonusy wykorzystuję. No to jest gra w gadanie też w dużym stopniu. To tak jak ostatnicy, to nie są grą ekonomiczną, tylko są grą handlową, nie? No tak samo Mączkin nie jest grą nad stołem w dużym stopniu.
Znaczy wiadomo, no ale jeżeli ktoś jest naprawdę dobry nad stołem, a ty zawsze byłeś dobry nad stołem i taki nieoczywisty, no to tutaj mocno odjeżdżałeś nam zawsze z tym.
Marcin, jakiś twój komentarz o Mączkinie?
Jest to gra.
Dobrze, 8 minut minęło, dziękujemy.
Nie no, to już nie ma nic do dodania, no.
A jak twoje wrażenie z tej partii, że jednak spędziliśmy te 3 godziny?
Fajnie sobie było przypomnieć po latach.
Okej.
Okay. Możemy sobie za następne po latach...
Raz na parę lat można pyknąć, tak. Wiedząc co to jest, podobnie jak ja masz.
Jakby więcej mi to frajdy sprawia raz na parę lat niż Zombieside raz na parę lat.
O.
O.
A mi więcej frajdy sprawia Zombieside raz na parę miesięcy niż Mączkin raz na parę lat,
tak,
ale...
Ja też.
Dogadamy się.
Tak.
Ale fajnie sobie od czasu do czasu rzeczywiście odpalić Mączkina i zobaczyć... Jak na tym poziomie, na którym jestem, odbieram Mączkina? Tak? Ile się zmieniło przez ostatnie lata w moim doświadczeniu z grami?
Wehikuł czasu też, nie?
No. Wyciągnąłem kartonik. Kartonik mówi...
Bankowy.
Nie, Wiedźmia Skała.
No, powodzenia.
O, matko. Kociołek.
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 No, kociołek.
I kula kryształowa.
No i kula kryształowa. Tak.
Ja w ogóle tej kuli nie widziałem, że ta mapa środkowa to jest kula.
No tak, to jak ktoś wytłumaczył, to
dopiero widać. Powiedział się, tak. A, rzeczywiście.
Tak, no jest kilka warstw. Jest kociołek do kociołkowania, każdy ma swój, tam próbuje świrować.
Z kociołka są eliksiry.
Zbieram tam takie zlepione dwa żetony, próbuję
tak, właśnie przez chwilę mi się wydawało, że tam są pojedyncze żetony, troszeczkę mi się zamgliło, a później, tak. Że te trisy i nie umiałem tych dwóch faktów naraz połączyć, ale rzeczywiście, podwójne żetony to jest właśnie pojedynczy tetris.
Staram się sklejać się tak, żeby się grupowały w duże paczki, bo wtedy mocniejsze akcje.
Tak, jak się tam trochę na zasadzie domina, nie?
To jest w sumie główny mechanizm tej gry, tym się steruje, co robisz.
Nie, bo też graliśmy w to za 2 miesiące temu raz, nie?
Więc... Tak, no tak, to, więc to jest taki trochę na takiej, powiedzmy, okrągłej planszy, coś w stylu Tetris'a Domina, nie?
Z domino, symboli. Domino.
Bo tam te musisz parować.
Domino
te,
na heksach.
Dokładnie.
Dominatrix?
Dominatrix? No.
Tak. No i to ci jakoś tam ogarnia funkcje, możliwości, które możesz zrobić. No i później jest ta cała mapa, na której chodzimy i te tamte różne dziwne dodatkowe rzeczy, które też robimy. Dużo warstw jest, na pewno. Mhm. To ma swoje plusy. A minusy? To nie, oprócz chyba poziomu wejścia trochę większego, bo jest dużo rzeczy do ogarnięcia. Trochę odklejonych od siebie, mam wrażenie, bo jednak Kociołek niby sobie, znaczy ja wiem, że to wszystko jest połączone. To jakby jedno nie, na drugie tak,
to
wpływa,
są, to są w
ale to
sensie,
są kilka osobnych mechanik.
To jest pewnie tak naprawdę 6 osobnych warstw.
Tak, mhm. Więc...
Które się jakoś tam łączą.
Więc póki ci się nie połączą te kropki jakby wagi tych różnych rzeczy, to jest taka troszeczkę dla mnie randomiada, ale później jak kliknie, to całkiem można się pobawić.
Tak.
I co jeszcze mogę dodać? Nie wiem.
Ja bym się zdziwiłem, że powiedziałeś, że wiele warstw. Raczej wiele obszarów. O warstwach to bym wspomniał o tym, że kurde, mnie to troszkę przeszkadza, że tam jak się robisz jakąś rzecz i teraz nagle stop, bo teraz dostałem inną akcję, więc zanim skończę rozpatrywać tę, mam czas, żeby rozpatrywać tę podakcję, ale wykonując nią możliwe, że odpaliłem inną akcję, bo coś tam mi spadło z kociołka, bo coś tam gdzieś doszło na jakimś torze. Jakby to jest taka incepcja, nie? To
się... Tak, zagnieżdżenie różnych, kurde, musisz pamiętać.
Akcja pod akcją, potem możesz skończyć tą ostatnią, żeby wyjść do tej poprzedniej, dokończyć ją, wyjść do tej poprzedniej. Znaczy wiadomo, że możesz dokończyć tą pierwszą tak naprawdę, ale zanim zaczniesz drugą swoją główną akcję, to musisz jeszcze rozpatrzyć pod akcję, która ci się odpaliła i tak dalej.
Jak w BPM-ie idzie token, przechodzi przez podprocesy, wychodzi na zewnątrz, leci dalej.
To jest rzecz, która mnie najbardziej boli w tej grze. Nie mówię, że to jest jakieś coś, co mnie od niej odrzuca,
to
ale...
To potrafi zrobić dziwną rozkminę.
Fajnie, że to daje kombogenność. Ja rozumiem, bo ta gra ma być kombogenna, ma dawać ten taki zastrzyk dopaminki, że to mi odpaliło to mi odpaliło to i tak dalej. Fajnie. Ale pogubienie się w tym jest bardzo łatwe. I bardzo słusznie jest tam jeden znacznik, żeby sobie zaznaczać, którą te akcję z dołożonego już kafelka uruchomiłeś, żeby pamiętać w ogóle, żeby wrócić do tego kafelka, że teraz jego druga część.
Tak. Tak, to jest rzeczywiście, to się można łatwo pogubić, pokręcić i mieliśmy kiedyś rzeczywiście solidną rozkminę typu stop, robimy krok po kroku, bo coś pokiełbasiliśmy w kolejności.
Tak.
Więc to faktycznie to jest potrafi być spory minus. Z tymi warstwami to faktycznie bardziej mi chodziło o przestrzenie i płaszczyzny, chociaż warstwy i płaszczyzny brzmią podobnie, ale...
Znaczy mówię tylko, rzeczy. Masz 6 możliwych rodzajów akcji i po prostu one robią rzeczy mniej więcej w 6 różnych miejscach.
Trochę 6 minigierek można powiedzieć.
No, trochę powiedzieć na wyrost.
5, bo 2 się składają tam. Jedna jest tworzenie tam w kuli połączeń, a druga to jest chodzenie po tych połączeniach.
No, okay.
No tak.
A reszta są w zupełnie innych w sumie obszarach.
Tak, i niezwiązanych trochę ze sobą.
I w ogóle ten design, jak zobaczyłem o co chodzi, to mi strasznie zaleciało grami Felda. Właśnie, że jest tam jakieś obszary, które działają i to się łączy jako jedna tam sałatka punktowa. Natomiast patrząc na te 6 akcji, mnie się tego trochę nie podobało, na pewno w ogóle nie mam ochoty iść w zwoje, bo zwoje dają tylko to, że masz większy wybór, że nie bierzesz pierwszy zwój z brzegu, tylko gdzieś tam dalej. Naprawdę iść tak, żeby skąpić zwoi, żeby mieć 6 zwoi czy ileś tam, to mi tak nieelegancko wygląda, bo sklejenie innych akcji naprawdę daje pełne wykorzystanie. Po pentagramie się kręcisz jak wariat, zbierasz więcej rzeczy. Nie wiem, wystawiasz więcej tych akcji, tych wiedźm masz, wystawiasz je. To wszystko się ładnie dodaje. A te zwoje są takie, no masz większy wybór.
Ale czy ja na przykład tym nie zyskałem właśnie, że dopychałem się potem do tych questów, które wysoko wchodziły?
No nie, ja bardzo często miałem tak, że patrzę, aha, ten zwój mi daje 5, ten mi daje 6, ten mi daje 6, jakby trochę mi wszystko jedno, nie?
Tak, znaczy ja rozumiem.
Jakby to, że ty masz więcej opcji, nie to, że ty możesz kupić więcej zwojów. Jakby to by było ok dla mnie.
Znaczy
nie?
To byłoby spójne.
Wtedy by było kołtu. Jakby pierwszy.
Znaczy, niekoniecznie. Ale nie mówimy, czy to by naprawiło grę. Mi chodzi o to, że tylko mi się nie podoba to, że masz większy wybór. To mi się nie podoba i to jest dla mnie mniej atrakcyjna akcja i ona odstaje od innych w postrzeganiu tym, że chce ją albo nie chce jej
ale
budować.
Ale też w postrzeganiu być może.
I w budowaniu jej w kociołku.
Funkcjonalności, no bo jednak... Wszystkie inne akcje dają ci wielokrotne odpalenie różnych rzeczy, a ta ci nie daje wielokrotnego, tylko po prostu jedno, ale tak jak mówisz, z szerszej puli. No to jest inny sposób działania, inna mechanika. To jest wyjątek, nie? Od reguły. Więc to rzeczywiście jest mało eleganckie.
Znaczy, okej, można to wpisać w to, że ona taka po prostu jest i ty w kociołku sobie rob mniejsze grupki tych zwojów, a grupuj sobie inne rzeczy. Ale z tego co pamiętam, questy są na to, żeby tam mieć dużą grupę zwojów czy czegoś tam.
No tak, to zależy, co ci się trafi w sumie.
Tak, ale to jest troszeczkę takie właśnie, no. Odstające rzeczywiście. No. Lekko. Tu się zgadzam z Michałem.
Bo ja już bym wolał tak na bardzo prostym koncepcie zrobić tak, że pierwszy zwój, który leży, ten do zdobycia kosztuje 1 punkt księgi, a ten, co leży dalej, kosztuje 2 i tego nie uzupełniamy. Stać się na przykład masz 6 punktów zwoju, to możesz kupić ten z pierwszej, ten z drugiej, ten z trzeciej, łącznie wydając 6 i dopiero jak skończysz zakupy, to się uzupełnia. Wiesz, nie wiem, czy to by zadziałało lepiej, ale mnie by to bardziej zachęciło do pójścia w te zwoje.
No i bardziej byłoby przyklejone do całej reszty. No.
No. Całościowo to jest dobra gra. Naprawdę, to jest naprawdę dobra gra. Tam wszystko działa.
Dzisiaj jest dzień dobry gier.
Ale trochę mnie do niej nie ciągnie. W sensie...
Tak.
Okej, okay, zagrałem i no, whatever. W sensie wolałbym taki Blackout. Tam mnie ciągnie ta mechanika.
No.
Wolałbym inne tak, jakieś reinnowacje, czy inne gry, które mają w sobie takie coś, co mnie ciągnie do nich. A tu jest takie poprawnie, dobrze matematycznie zrobiona gra, w której są kombosy. Okej, okay, zagrałem, nie muszę więcej grać.
Tak, tam sobie nie ma takich warstw do eksploracji. Jakby. W sensie tamtą grę się gra, a nie ma czegoś takiego, teraz zrobię coś inaczej.
Mhm. Tak, tak. To jest taka rzeczywiście rzemieślnicza trochę.
Tak. Tak,
sobie
tak,
dłubiesz,
tak.
dłubiesz, coś z tego wychodzi, no ale faktycznie to...
Może dodatek coś zmieni, zobaczymy. Może. Zagramy w dodatek. Znaczy ja mogę drugi zagrać z Wiedźmią Skały, to jest dla mnie okej okay. I chętnie zobaczę jak... Bo często jest tak, że dodatek naprawia grę, nie? Więc może tutaj też tak będzie, zobaczymy.
Może być
albo Homeworld.
Na ten moment, gdybym miał powiedzieć, to wylatuje, po prostu mam za dużo dobrych gier, nie?
Ja bym się nie obraził.
Przy czym mówię, to jest dobra gra dla mnie. Mm. Mimo wszystko.
Teraz kolejna dobra gra, czyli Acropolis.
O.
To nawet powiedział, że to jest bardzo dobra gra.
To jest...
Czyli piątka?
Tak, to bym powiedział też, że jest bardzo dobra gra.
Ja
to jest, bo to jest gra, która ktoś przychodzi i ten, i zastanawiamy się w co grać i ja już tak patrzę, a może Acropolis?
No to każdy do tego usiądzie, to jest proste.
Tak, to jest proste, bardzo łatwe do wytłumaczenia i daje też możliwość pokminienia w trakcie samej rozgrywki.
Bardzo, no.
No to taki fajny, przyjemny city builder w sumie.
Tak, jak ktoś wcześniej grał w Taluwę, to jest do pewnego stopnia podobne. Znaczy sam koncept jest podobny, że buduje się miasto warstwami. Różnica jest taka, że tutaj każdy buduje je sobie i się trochę bardziej kładzie nacisk na... Znaczy po prostu jest nacisk położony na to, żeby rozbudowywać sobie możliwość punktowania i samopunktowanie, a nie ma jakichś tam drewienek, które, z których się schodzi.
No takie trochę połączenie Suburbii i Taluwy. No.
Hmm.
Takie ich dziecko, powiedzmy.
Okej. Okay.
Znaczy, no jakby sposób budowania miasta jest jak w Taluwie, a idea budowania miasta i kombienia jest bardziej jak w Suburbii, że się muszą kleić, że tutaj że w kolory idziesz, że
ja
tutaj...
Ja tak w Suburbii bym tak nie przyklejał.
No, ale sam, nie mam lepszego pomysłu teraz na to.
W sumie Suburbia się bardziej kojarzy z tymi suwakami zasobów.
A, no dobra, ja to pod tym kątem nie. No, ja tylko o samej planszce budowania miasta i kombienia rzeczy
z sobą. Z czymś mi się to kojarzy, takie robienie kolorów, które się jakoś punktują, ale nie pamiętam teraz z czym.
Może to nie jest akurat Suburbia, ale jest były pomysłem, takie... ale tak, to było pierwsze, co mi przyszło do głowy w tym kierunku.
Natomiast to jest dla mnie, nie znam innych, ale to jest druga dobra, działająca gra, wykorzystująca właśnie to, co jest w Taluwie, czyli budujemy planszę do góry i to, co jest wyżej, lepiej się mnoży i ty chcesz budować to do góry. W sensie jasne, budowanie do góry jest w wielu grach, chociażby na Mernai miał budowanie do góry, czy City of the Rising Sun, czy coś takiego. Sunrise City się nazywało. Też to miałem, zagrałem raz, czy mnie. Ale to robi to jakby w takim prostym, fajnym, działającym koncepcie. No i kurczę, no ja jakbym miał to porównać do Taluwy, to nie wiem, którą grę. Jakbym miał zachować jedną grę, nie wiem, którą zachował. Chyba Taluwę, bo klimatycznie mi się bardziej podoba.
Ja chyba jednak właśnie Acropolis.
Ja chyba Acropolis.
Taluwa jest bardziej zero-jedynkowa, że budujemy się, budujemy i potem ktoś nagle wygrał, a reszta przegrała.
I jest bardziej wredna.
Ona i jest to niemierzalne tak do końca.
I teoretycznie na więcej osób tam można naprawdę ściągnąć gracza.
Tak.
Tak na cztery osoby to już naprawdę można lidera ściągnąć.
A tutaj zasadniczo jest ta interakcja negatywna na poziomie rynku, w sensie można sobie podkradać elementy, natomiast...
Tak, to jest... coś o tym wiesz, nie?
Ja?
To co tam da zarobić? 3 punkty więcej, czy uwalić Michałowi 10 punktów?
Pierwsza zasada nasza.
No tak. No ja też tak zrobiłem, spoko.
No.
Nie, bardzo mi się w Acropolis podoba to, że te 5 kolorów punktuje, jakby ma osobne mechaniki, w różny sposób się zachowują te pola, nie tylko po prostu, że zbieraj ten kolor i się wymnoży. Znaczy to, tylko ten mnoży się tak, ten się mnoży tak, ten... Nie punktuje jak stoi w tym miejscu, ten lepiej punktuje jak stoi w tym miejscu.
I to mi się właśnie kojarzyło z Suburbią.
Tak, i nie jest to też takie bezmózgie, że po prostu idź w górę, bo jest też tak, że część tych pól ci punktuje i faktycznie chcesz się wysoko. Mhm. Część jest takie, że po prostu chcesz je mieć i nie chcesz ich zakryć, bo to ci...
No tak.
Samo istnienie daje ci plus.
Ryneczki. Mhm. Właśnie dlatego mówię, to mi się kojarzyło z Suburbią, bo tam też masz tak, że no, jak postawisz domek przy fabryce, to ten domek płacze, tak? Jak postawisz coś przy czymś, albo zrobisz sobie ciąg, to jest fajniej.
Tak, to musi stać na brzegu mapy.
Ta część Suburbii właśnie mi się tu kojarzyła, bo to nie jest takie różny sposób punktowania różnych kolorów, jak jest w Siedmiu Cudach. Znaczy, trochę jest, no bo wiadomo, tam w siedmiu cudach każdy z tych kolorów też inaczej się zachowuje trochę. A przynajmniej trochę. Trochę. Ale tutaj ta jeszcze ta warstwa przestrzenna, gdzie co postawić, właśnie bardziej mi się z Suburbią kojarzyła.
Prosta, elegancka, głęboka gra. Dobra gra, czyli to, co chyba najbardziej lubimy.
Tak, ona ma wszystko, co tydzień w sumie.
Tak. Polecamy.
I szybka w miarę. W sensie, no tam, ile to się gra?
4 minuty.
Z pół godziny?
Coś takiego.
Nie tam chyba.
A my jeszcze nie graliśmy na dodatkowo warstwę, bo tam jeszcze coś, też tam każdy rodzaj terenów tam jeszcze coś ma, nie?
Tak, tam można, że znaczy, że ekstra punktuje w jakiś konkretny sposób.
No, my jeszcze nie graliśmy na tryb zaawansowany. Więc tak. Nie no, super, Akropolis, super.
I ostatnie?
I ostatnie...
Coś na minus w końcu?
Powiedziałbym pewne słowa, ale nie powiem ich, bo to niecenzuralne. Zoo New York.
A tak, tych słów nie można mówić. Faktycznie.
Parzą się. Kopulują.
Właśnie szukam słów, które są nie niecenzuralne, ale mam problem. Chyba mam zbyt ubogi zasób słów w tym temacie.
Zoo New York. Gra, która po pierwszej partii stwierdziłem, że ja to wywalę. A po części stwierdziłem, że chyba jednak to zostawię.
I tak zostało.
Więc bardzo duże zaskoczenie dla mnie, bo tak rzadko jest taki ark w moim przypadku gier.
No zawróciłeś jak ten słonik.
No trochę tak jest, więc jeszcze trochę musimy pograć i znowu zawrócę. Zoo New York gra Poliomino u Werenberga, więc jakby wow, zero nowości. Innymi słowy Tetris, układanie tetrisowe na mapie, tylko o dziwo nie punktujemy, tylko na koniec kto pierwszy skończy swoją układankę, ten skończył i wygrał grę.
Może chciał coś nowego sprawdzić.
Ładne to jest, bo ma te fajne drewienka, to jest takie urocze i jest to proste i jest to w miarę szybkie. W sensie robisz decyzję, biorę to albo to i tam lecimy dalej. Co ja powiem? Ja powiem najpierw, od czego mi się zaczęły wrażenia, a może potem wrócę do głosu, dlaczego mnie ta gra przekonała. W tej grze nie spodobało mi się bardzo to, jak wyglądała nasza pierwsza rozgrywka w nią, czyli
jak się skończyła.
Jak się kończyła, tak? Czyli zbieramy, robimy te rzeczy, zapełniamy te klatki i w pewnym momencie dochodzi do takiego momentu, że ja widzę, że już nie bardzo mogę coś wsadzić do tego mojego zoo i widzę, że po prostu muszę jeszcze zrobić ileś tam rozmnożeń zwierząt, żeby dopchać brązowymi tymi tam dopychaczami. Zapchaj dziurami i wtedy skończę, wtedy wygram. I patrzę, że siedzi sąsiad, który ma to samo, w sensie on też już ma takie miejsca, że on nie wsadzi już nic. No i teraz pytanie, dosłownie to wyglądało tak, że my się jedziemy autem, jedziemy i w momencie nam się skończyła benzyna i patrzymy, który się szybciej doturla, czy tam który się dalej doturla.
Tak.
Jedziemy na jałowym i tylko biegasz tym słoniem w swojej turze, wiesz, że nie możesz wziąć żadnego Tetrisa, tylko no dobra, no biorę jakieś tam zwierzęta, które mi pasują, żeby szybciej dopchać ich klatki i następny. Zero satysfakcji. To ostatnie, to było myślę, że 15-20% gry. Już tak jechałem na tym jałowym i tak zero satysfakcji i było takie, wiesz, że już nie masz wpływu na grę, tylko
który szybciej się
dopcha? Kto wygra? Jakby już sprawdźmy wynik. I to się tak przeciągało i to było straszne doświadczenie.
Ale w drugiej tego nie było.
W drugiej było lepiej, o wiele.
Chyba lepiej poszliśmy w to rozmnażanie. Bardziej jakoś ogarnęliśmy to, żeby kilka tam wybiegów naraz się zapełniało i jakby krócej przez to trwała końcówka.
Krócej trwała końcówka, a trzecią jak zagrałem, to już byłem bardzo świadomy tego elementu i zrobiłem tak, że w zasadzie nie zrobiłem chyba żadnego rozmnożenia do momentu, jak miałem już dziury. I potem jak już dopchałem, nie zależało mi na tym, żeby tą ósemkę albo szóstkę, stwierdziłem, że to nie jest ważne. Starałem się szybciej brać duże kafle, bo to też czy weźmiesz szóstkę czy piątkę, to jest jedno pole więcej. Mhm. A tak się bijemy o tą ósemkę, żeby nie wziąć szóstki, nie? A tutaj w sumie po prostu bierz większe, nie? Przynajmniej w tym wczesnym etapie tak zrobiłem.
Co prawda więcej do rozmnożenia, żeby klatkę zapchać, ale jeżeli masz taki plan, żeby tej klatki nie zapchać, to w sumie cię
tak,
to nie boli.
I wiesz, jak tyle ile mogę gram w Tetrisa, a potem mówię, okej, to już jest ten moment, żeby przestać rozdzielać zwierzęta na pomniejsze grupy. I mówię, okej, to teraz to ostatnie okrążenie powinno mi wszystko pyknąć i te cztery elementy czy pięć elementów tych brązowych, którymi brakuje, pyk, koniec gry. Mhm. I w zasadzie tej ostatniej fazy w ogóle nie miałem. W sensie to było dosłownie jedna moja tura do mnie wróciła, czy dwie, od kiedy skończyłem Tetris. Ja już widziałem, że to się zaraz skończy, nie?
Czy ja dziwnie nie zrobiłem tak, bo jakoś tam w miarę, to była moja pierwsza rozgrywka, w miarę powiedzmy, nie cisnąłem na to, żeby jak najszybciej zamknąć te zwierzęta. Ja jakoś sobie tam powoli je rozmnażałem, powoli zapychałem te klatki, one gdzieś tam w trakcie gry mi się zapychały. Ale też nie miałem tej fazy.
Jałowego.
Jałowego. Dlatego mówię, ta druga, no to się okazało, że trzecia, jak mówisz, nie miała tego efektu, bo chyba nikomu nie kliknęła ta faza jałowa.
No nie no, no nie, bo dla nas nie zdążyła, jak ktoś by Michał tak szybko nas ten wyprzedził na końcówce.
Ale ja w sumie też byłem bliski wygranej.
Tak, miałeś jeden ruch od, jeden kafel od wygranej, powiedzmy. No. Jakby ci podszedł.
Ja jeszcze byłem w stanie jeden zielony kafel wsadzić i potem bym już też musiał dopychać brązowymi.
No, ja też jeden zielony, ale...
Tym nawet nie, no, na brązo... nie wiem, czy na mnie było kingmakingu, czy jakby gracz przed tobą nie poszedł tak daleko słoniem, żeby sięgnął na ten, co ci pasuje, to czy byś nie wygrał.
Tak mi się wydaje. Więc... Bo wtedy bym rozmnożył i dopchał jednym kaflem i byłoby z głowy.
Tak mi się wydaje, że tak, tak by było. Tam być. Mhm.
Tak naprawdę tak było. A nie cisnąłem tak, żeby te domykane klatki były na sam koniec. Ja już tam w środku zacząłem. Szóstkę zgarnąłem sobie.
Ja byłem w ogóle w szoku, że w tej trzeciej rozgrywce naprawdę powoli znikały te brązowe kafle. W sensie naprawdę przez pół gry nikt nie wziął brązowego.
Mhm. I dobrze poszło, więc może to jest dobry kierunek.
Wszyscy jakoś się skupili na rozdzielaniu tych zwierząt na różne wybiegi.
Żeby więcej się
rozmnażało na raz. No nie wiem, ja w tym zoo generalnie lubię początek, właśnie kiedy jeszcze te wybiegi są mało zaludnione i tam kombinujesz, o tutaj, jak tutaj stworzyć parki, jak tu stworzyć parki. A bardzo nie lubię właśnie tej końcówki, gdzie już jest...
Dopychanie kolanem.
Takie dopychanie tych miejsc, które są do dopchania.
I tam już bardzo dużo zależy od tego, czy inni ci specjalnie nie podbiorą jakiegoś kafla, czy ci pozwolą zdobyć to, co naprawdę ci zrobi dwa kroki naprzód, nie?
Tak,
ale ja ci w pewnym momencie stwierdziłem, tak. Ja tego nie potrzebuję, ale co zabiorę, bo to ci zrobi za duży progres.
Tak, i tak ze dwa razy chyba straciłem taki naprawdę dobry kafel, który mnie ratował.
Nawet nie wiem, czy to nie ten sam. Bo pół kółka dalej leżał ten sam kafel.
No i słaba jest też ta naprawdę sama końcówka, gdzie już na przykład widać, że ktoś się leciutko wysforował i da się już policzyć, ile mu konkretnie zostało.
W którym momencie gra skończy.
I wiesz, że to nie jest.
Zasadniczo widzisz, że nie jesteś w stanie tego nadgonić i tak grasz tylko po
prostu. Ani zatrzymać. Tak, bo to czasami są jakieś takie myki, że da się zatrzymać, no ale ta. Meta Michała na...
Tak, że moje zwierzęta zaatakują twoje i wybiją ci jedną zagrodę, nie?
Nie, ale ta twoja meta,
gdyby że kangury zaatakowały
dużo...
Paragwaj, to...
Dużo prawie skończonych zagród na koniec gry jest o tyle elastyczna, że jak nie ta, to druga, tak? Któraś kliknie gdzieś i ciężko to kontrolować na koniec.
W ogóle sama natura gry powoduje, że nie możesz kontrolować, no bo...
Może podpieprzasz kafle, albo przeskakiwać komuś rzeczy.
Ktoś, kto chce dopełnić sobie zagrodę, może to zrobić na dowolnym niebieskim polu.
Tak, to
jest. I musi czekać nawet do rozmnażania. Mhm.
Tak, więc jeżeli masz dużo kończących się zagród pod koniec gry, no to jest niezatrzymywalny już praktycznie. Tak.
Zwłaszcza jak się gra na poprawne zasady, a nie tak jak w polskiej instrukcji.
A, to jest w ogóle słabe. W paru miejscach znaleźliśmy kompletnie błędne przetłumaczenie zasad i musieliśmy po czesku sobie radzić.
Znaczy to, że przeczytać po czesku i tak, a dobrze, to po polsku jest źle, bo po czesku było dobrze napisane i zrozumieliśmy.
Nie znając czeskiego.
Tak,
no.
To właśnie, pozdrawiamy Czechów. Było śmieszne. Podoba mi się też to, że na początku na górze leżą te większe obszary, a na dole mniejsze, ale to wcale nie jest złe, bo te mniejsze naprawdę się szybciej dopycha. To jest tak, że jak nagle bierzesz czwórkę i nagle, to ja jednak z tej dużej klatki te dwie surkietki przyniosę, bo tu już tylko dwa miejsca będą, bo tu już jest czwórka.
Dokładnie. To jest przemyślane, chyba.
Jakbym mógł chyba w ogóle wybierać, co leży, to chyba brało mi tak te duże, bo ważniejsze jest zapychanie jak najszybsze. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy nie fajnie byłoby, jakby był wybór zupełnie elastyczny. Że możesz wybrać cokolwiek z pajla, żeby rozłożyć je obok siebie.
Nie wiem,
że jak widzisz, że tutaj masz czasami zrobione takie zakątki i brakuje ci czegoś, to żebyś nie musiał wziąć tego, co leży na górze większego,
no tak,
tylko coś mniejszego.
W tych sytuacjach, w których potrzebujesz specyficznego kafla, to większa elastyczność, jasne. Ale w sytuacjach, w których niekoniecznie potrzebujesz specyficznego, fikuśnego kafla, to strasznie wydłuży kminienie, mam wrażenie. Bo będziesz miał 3-4 kafle tu i będziesz musiał z tych 10 kafli się zastanowić, no dobra, który z nich, w którym miejscu najbardziej mi będzie pasował.
Mam wrażenie też, że byłoby takie standardowe otwarcie, dobra, biorę najpierw czwórkę, żeby jak najszybciej dorwać 8 brązową, a potem biorę dopiero...
Tak,
myślę,
że nie, bo co ci daje 8 brązowa?
To 8 pól znikąd.
No okej, ale zamiast tego możesz wziąć od razu kafel, który jest o kilka pól większy i już to nadobiłeś.
No nie, on większy jest o ile? 7 są największe.
No to już masz 3
pola więcej. 5, 6,
no dobra, czyli zamiast 4 wziąć 7, masz 3
tak,
pola
tylko,
więcej.
Tak, tylko że ta czwórka
no właśnie.
Jest...
Od razu za ten ruch.
No właśnie, a zamiast tego możesz nagle 8 mieć znikąd, płacąc za to te 3 pola.
8 zamiast czegoś innego...
Jesteś 5 pól do przodu.
8 zamiast czegoś, co byś kupił mniejszego niedługo, bo zapełnisz ten większy wybieg.
Znaczy tak, no bo gdzieś
ja
ten szary
sobie... Ja bym tam kiedyś... tak. Ja bym kiedyś tak spróbował zagrać, bo to mi się wydaje, że wcale nie będzie zła opcja. Dałoby trochę więcej, żeby chociaż poeksperymentować i poeksplorować taką opcję.
Spróbować można na pewno, nie? Ale ja mam pewne wątpliwości, może bardziej przeczucie niż wykrystalizowane. Oczywiście mądrze się po jednej grze, więc to może być totalne odklejenie, ale wydaje mi się, że... Czy ogólnie idea, że najpierw masz większe kafle, które mi szybciej zapełniasz
mapę,
a później masz mniejsze, które łatwiej wkładasz tak. w ciasne te, jest mądra.
Tak. Tak.
I w większości przypadków to ma sens.
Tak. Lepiej tak niż odwrotnie.
No to ba. Więc mówię, to nie jest głupie, ale czy jakby zrobić taką full elastyczność, to byłoby dobrze? Nie wiem, trzeba by sprawdzić.
Jeżeli chodzi o wykonanie, jeszcze dla mnie słów kilka. Podoba mi się bardzo Meeple Zwierząt. Podoba mi się to, że jest pudełeczko podajnik od razu w grze.
I jednej rzeczy nie rozumiemy.
Czego?
Trawy po prawej.
A, to też, no.
Miejsce na rękę.
Tak.
Jest plansza.
Mniej więcej
ale pięknie mi przerwałeś w ogóle. A? Dobra, to brak było wykonania. No to mów, o co chodzi. Jest plansza gracza, która ma 60% zajmuje to, gdzie gramy.
Tak.
Pole na zoo, na wybiegi.
No i te tak. I
a po prawej 40% to jest trawa.
Na której nic nie ma i nic się nie dzieje. Jest mostek do niej, żeby nie było. Tak. Da się przejść z zoo na tą trawę.
Tak.
Ale trawa jest totalnie niewykorzystywana w tej grze i zajmuje no 130 powiedzmy, bo tam jeszcze ta górna belka jest 30% planszy. Nie wiadomo,
40 nawet.
Może. Nie wiadomo po jakiego grzyba.
Tak, my doszliśmy do wniosku, że to jest po to, żeby tam odłożyć, położyć rękę, żeby odpoczęła.
Albo dlatego, że ten skrót na górze był taki długi, że im za długa planszetka wyszła i nie wiedzieli co z tym zrobić, więc walnęli to.
Znaczy, ja, albo to... dlatego, że mieli już zaplanowany dodatek, który nie wyszedł.
Tak, to
ja myślę, że to jest kwestia tego, że był dodatek w planach. Ale się pewnie za słabo sprzedało i nie ma. Chyba, że jest, bo nie sprawdziłem.
Bardzo dobrze.
Ale kontynuując, zanim mi brutalnie przerwano.
Przepraszam.
Wykonanie. Powiedziałem, co mi się podoba. Nie podobają mi się dwie rzeczy. Plansza, która się odgina do góry, tak. Bo ona się nie do końca rozkłada. To mnie strasznie drażni.
Listek się przewraca.
A druga rzecz, która mi się nie podoba, to jest to, że ta plansza, po której chodzimy, jest mega nieczytelna.
No.
Jakby ile tam jest pól. I to nadal, jak my nawet rozkminiliśmy, że ten słoń nie powinien chodzić po planszy, tylko tak na zewnątrz i chodzić tak bardziej po
to
tych...
To łatwiej.
Tak trochę bardziej na obrzeżu, to trochę już lepiej to widzę, ale nadal no jak się coś tam wyczyści, to czasem mi się potrafi pomieszać, ile tych pól jest. I czytelność tych trawników, większych i mniejszych, że są bardziej ciemnozielone i jasnozielone, zwłaszcza na etapie setupu gry.
I desetupu.
I desetupu, czyli... Znaczy desetupu, bardziej mi chodzi o to, które kafelki gdzie położyć, nie?
No.
I przygotować... te pile. Jakby no tak, ja miałem z tym problem, autentycznie.
Ja miejscami też. Co prawda nie w tych samych miejscach, nie te same kolory nam się zderzały, ale tak, to było zbyt delikatne jak dla mnie.
Rozdzielenie tego po grze nie jest problematyczne, ale rozłożenie tego wokół planszy czasem jest. Jakby gdzie już położyłem ten kafel w odpowiednim kolorze, a gdzie jeszcze trzeba dołożyć.
Tak, szczególnie, że w kontekście zoo można było się pokusić o cztery różne kolory, tak? Cztery biomy.
Od żółtego do ciemnej zieleni na przykład.
Nawet wiesz co, masz żółty, masz biały jako lód, masz zielony jako trawa i jakiś tam jeszcze, tak? Cztery różne, wiesz, ekosystemy, w których...
I potem kangury na śniegu hodujesz.
To masz nowy ten, polarne kangury, elo. Albo wtedy się nie rozmnażają, bo nie umieją na śniegu.
Albo niektóre, jak zmaczujesz environment ze zwierzęciem, to się dodatkowe rodzi.
No.
Już tworzymy nową grę?
No, oczywiście, my to dobrze jesteśmy. Nie, znaczy nie wiem w sumie, ale lubimy to. Może tak.
Otóż sprostowanie. New York Zoo nie sprostowanie. Nie ma dodatku. Jest promos tylko jeden.
Może to jest promos na trawę?
Więc nie ma dodatku.
No to tak, to jest trawa.
A mi się też nie podoba troszkę to, znaczy ja rozumiem, że ta plansza pierwszego gracza ma mniej miejsc w Wawilonie, a i ogólnie tam jest, ma mniej do zabudowania, bo jest pierwszym graczem, ja to wszystko rozumiem, ten balans.
Ma więcej do zabudowania.
Więcej do zabudowania, więcej. Tak. Natomiast nie podoba mi się to, że pierwszy gracz ma dwa pawilony, a nie trzy. Dla mnie to jest ogromna różnica.
Tak, aczkolwiek jakoś sobie z tym radziłem i
ja też
prawie
radziłem, wygrałem. Ale czułem ciasnotę straszną. Znaczy ja grałem jako pierwszy gracz, grałem jako trzeci gracz na trzy osoby. I tu. I grałem jako trzeci gracz na cztery osoby.
Mm-hmm.
Za każdym razem wygrałem, więc wszystko się da.
No tak.
Ale to jest nowy manczkin.
Ale jako pierwszy gracz mi się najgorzej grało z tymi dwoma pawilonami. To mi się nie podobało po prostu. To było dla mnie nieprzyjemne. Ale też może kwestia grania. Tak czy inaczej, o dziwo, ja powiem, kończąc z mojej strony, że ta gra chyba jednak zostanie, ponieważ jest...
Nie, dobra.
Tak, bo zwierzęta parzą się. Nie, wyszedł taki... Powiem, bo jak już zaczęliśmy, wyszedł taki, taka sytuacja po prostu, że jeden kolega, pozdrawiam Bartosza syna Oracza, który z nami grał, no nie wiem, no poczuł chyba dodatkowych wrażeń za każdym razem, kiedy było rozmnażanie zwierząt w sposób taki czy inny, komentował to niczym czubówna, ale zupełnie nie jak czubówna.
No czubówny to było daleko.
Mówiąc komentarze typu rozmnażają się.
Takie głosy.
Parzą się.
Albo te inne, których nie chcieliśmy mieć.
I różne inne, bardziej wulgarne wersje. Natomiast no, jest to taki dosyć... Jak się tam było, to to bawi.
Jak się natypa, to też to bawi.
Jak się natypa, to też to bawi. Więc ja nie wiem, czy teraz ja nie mam ochoty zostawić tej gry, bo mnie to bawi teraz ta gra. Bo już mam do niej jakiś emocjonalny stosunek. Ale jest szybka, jest prosta.
Stosunek.
Tak.
No, więc rozumiecie.
I się okazało, że nie ma tego jałowego biegu, za którą chciałem ją wywalić. Że jak się to troszkę lepiej pozna, to da się to spokojnie ograć.
Że to jałowy bieg to twoja wina.
I można sobie zagrać 40 minut filerek w przyjemne rozmnażanie zwierząt. Więc ja jestem nawet na rzecz całkiem dobra gra. Tak, no. Nawet ta spoko.
Ta jest.
U was końcowo dobra, czy taka średnia?
Nie, no mi się fajnie grało w sumie.
Większość gry się dobrze bawi.
Jakoś tak na początku, jak o niej mówiliście, to miałem wrażenie, że chodzi wam o to, że to szrot, aczkolwiek później się okazało, że to chyba nie dlatego, tylko właśnie przez...
Bekę,
tak.
I lekkość gry?
A nie, całkiem
spoko. A, i jeszcze zasada orgii. Jest zasada orgii. Ty nie grałeś na zasadę orgii.
Nie,
tak. Okej, na trzy osoby
to się jest... tak naprawdę nazywa?
Nie wiem, my to tak nazwaliśmy, bo...
Wiem, że naprawdę się tak nazywa.
No bo jakiekolwiek, jeżeli w ogóle uczestniczą, twoje zoo uczestniczy w tej fazie rozmnażania, czyli na przykład masz akurat chociaż jedną parę flamingów, a jest rozmnażanie flamingów, to oprócz tej chociaż jednej pary flamingów lub dwóch, dowolna para w twoim zoo się rozmnaża. To jest dosyć dziwna zasada, bo można by po prostu zrobić, że... Nie wiem. Jest to dosyć dziwna zasada ogólnie.
Tak. Zapatrzyły się.
Wolę grać bez tej zasady. W sensie wolę, jak jest prościej, że to działa tak i tak. Ja nie muszę tego dodatkowego wyliczania, co mam zsynchronizować w którym momencie.
Wydaje mi się, że to może też dlatego wam się szybciej zapychały te...
Bo mogliśmy tym dopychać.
Bo mogliście tym dopychać, było więcej zwierząt, szybciej wam się zapchały, szybciej wam się zużyły i później było dojeżdżanie tylko.
Trzyosobowej wersji.
Tak. Mogło tak być.
Ja tak bym teraz trochę na odwrót. Właśnie mi brakowało teraz tej zasady. Bo jak graliśmy na trzy osoby, to właśnie dawało to tą elastyczność, że mogłeś się skoncentrować, okej, jest rozmnażanie akurat tego typu zwierząt, ale mi zależy, żeby tamto dojechać, więc gdzie nie ma rozmnażania, to tamtą jedną cię dodatkowo nalegle cisnę.
I ty zbieram rollercoaster o powierzchni 8.
Tak.
Dlatego tak szybko schodziły te kapelusze.
Właśnie o to mi chodzi, że elastyczność owszem i możliwość kombinowania sobie na tym tak, ale efekt był taki, że skończyliście grę w 80%, a nie w 100% czasu gry.
Tak czy inaczej, ja wolałbym w to grać na 4-5 osób. Mnie to bardziej bawi bez tej zasady i bez tego takiego ciśnięcia. Roller coaster muszę zdobyć, bo jest za 8.
Nie musisz. Mogą inni.
Wiem, ale nie podoba mi się dodatkowa decyzja, nie potrzebuję jej.
No.
Wolę grać w taką, powiedzmy, bardziej latową wersję. Bez
to jest
tego...
jakby niezależne od siebie, bo dalej można ciśnąć ten roller coaster, tylko po prostu inne narzędzie są.
Można, ale wtedy nie bierzesz wybiegów, tylko zwierzęta. No jakby ja nie potrzebuję tej zasady.
Nie bierzesz wybiegów, tylko zwierzęta.
No. Bardziej niż to, żeby tam dobrać zwierzę, żeby mieć więcej tego jednego rodzaju. Coś.
I dopchać.
Dopchać.
Nie no, aż tak to nie może.
Nie o to chodziło?
Nie o to chodziło.
Przepraszam.
Chodziło mi o zapewnienie zagródek. Nawet nie pomyślałem w tym kierunku. Chociaż powinienem. Kończmy.
Kończmy.
Teraz możesz wszystko w ten sposób powiedzieć.
Tak wszystko. Wszystko możemy.
Dobra.
I dobrze. Nie jest zasad.
Dobrze, dziękujemy bardzo. To było 9 gier, które ogrywaliśmy w ostatnich miesiącach. Pozdrawiamy cieplutko i do usłyszenia w następnym materiale.
Ejo.
Cześć.
Papatki.